Współczesne oblicza duchowości to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych, a w naszym studio gość niezwykły, specjalista od duchowości, ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, teolog, kierownik Katedry Duchowości Systematycznej i Praktycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.
Szczęść Boże, pozdrawiam ojca dyrektora i pozdrawiam naszego tutaj ojca prowadzącego, ojca Wacława.
Ja pozwoliłem sobie przyjść, żeby, proszę Państwa, w obecności wszystkich słuchaczy powiedzieć księdzu profesorowi dziękuję, ale za ten etap, nie całkiem, poprosimy, żeby dalej. Otóż, proszę Państwa, prawie 20 lat, prawda? To był 20 rok.
20 rok zaczęliśmy.
20, no to już 20.
Od 2003 do 2022 roku, czyli zaczęliśmy 20 rok emisji audycji. Tak. Zaczęliśmy 2 stycznia 2003, skończyliśmy 24, skończyłem 24 marca tego roku 1000 odcinków.
I właśnie na tym 1000, proszę Państwa, ksiądz profesor chciał, może... Zamierzał ksiądz pozostać.
To znaczy, ten cykl zakończyłem ten cykl. Na 1000 odcinku. No, tak pomyślałem, że to jest dobra
sprawa.
Okazja.
Nie, no, ale proszę Państwa, ale duchowość trwa dalej. Człowiek to nie tylko to, co się je i pije i śpi, ale jeszcze rozum, jeszcze duch. No jest tak. Prymat ducha. Jan Paweł II często podkreślał prymat ducha. I właśnie ta duchowość, proszę Państwa, bardzo księdzu profesorowi dziękujemy. Ksiądz profesor, proszę sobie wyobrazić, że co tydzień te 15 minut to jest wielkie obciążenie. Żadnej przerwy, nawet w czasie wakacji,
tak.
Nie było, proszę Państwa. Tak, to jest potężna praca, prócz pracy naukowej, duszpasterskiej, wielorakiej, związanej z posługą kulowi, ale nie tylko kulowi. Również ksiądz profesor służy i wiem, że i zakonom, i diecezjom, i księżom. Pewno rekolekcje ksiądz profesor też prowadzi nieraz.
No, to wszystko można znaleźć na mojej stronie. To tak może nieskromnie zabrzmi. Jest taka strona, mój portal www.marekchmielewski.eu i tam jest wykaz tych wszystkich rzeczy. Ja sam się dziwię, kiedy się to udało tyle zrobić. Ale dziękuję Panu Bogu i też poczytuję to sobie jako moje zadanie. No, napisałem na obrazku prymicyjnym o służbie i przekonuję się, że Pan Bóg bierze takie słowa na serio i jakoś mam te przestrzenie służenia i staram się służyć, a Pan Bóg mi daje jakieś tam i siły, i zdrowie, i ludzi, którzy pozwalają.
Księże profesorze, jak dokładnie brzmiały te słowa na obrazku prymicyjnym?
Oto ja, sługa Twój, syn Twojej służebnicy. To jest psalm 116, wiersz 16.
Tak. No właśnie, może na naszym portalu umieścicie, że ksiądz profesor dzisiaj w rozmowach niedokończonych wszedł właśnie pan redaktor odpowiedzialny za portal internetowy nasz. Tak. Pan Tomasz Strąg. Zresztą też absolwent naszej uczelni, prawda? I bardzo, bardzo ofiarnie posługujący, można na niego liczyć. Ale to nie mnie zdjęcia, tylko panu księdzu profesorowi. On zrobi zdjęcia właśnie teraz.
Księdze, ja powiem profesorze, tak, że to, co ja robiłem, te audycje, to tak potwierdza się trochę taka teza uniwersytecka, że z wykładu to najwięcej korzysta wykładowca. Studenci też, ale najwięcej wykładowca, więc trochę trawestując to stare porzekadło, można powiedzieć, że ja naprawdę dużo skorzystałem przy okazji przygotowywania tych odcinków, bo trzeba było przejrzeć sporo literatury, przemyśleć wiele rzeczy. Bez wątpienia ten cykl bardzo mi pomógł poszerzyć swoją wiedzę, też pogłębić, przemyśleć wiele rzeczy i za to dziękuję, że taka była mi dana możliwość.
Czy można znaleźć to gdzieś na portalu? wszystkie, na stronie księdza, wszystkie odcinki.
Wszystkie te odcinki są na,
u nas,
moim...
Tak. Na Radiu Maria też są wszystkie.
Tak, tak. Szukać są w zakładce Duki Naltum, na dole, na tym białym polu, na niebieskim polu. Tak, natomiast tak. Na moim portalu też są wszystkie. Niektóre są w wersji wideo, choć no, jakość, wiadomo, jest ze względów na ograniczenia serwerowe są, jest słabsza, no ale istotny jest przekaz słowny. I też na moim portalu słuchacze znajdą zarówno teksty, no nie wszystkie z różnych względów, jak i nagrania na bieżąco homilii, rekolekcji niektórych, no całe bogactwo treści. Ja się po prostu tym dzielę. To nie jest, nie chodzi o jakąś tam autopromocję.
Ja pamiętam, ale... księże profesorze, jak żeśmy pierwszy raz się spotykali tu w radiu, tam tak, na dole, w takiej piwnicy, tak. Prawda?
No, 20 kilka pierwszy, lat temu.
To było pierwszy raz. Była taka studentka już na Kulu, a to przyjeżdżała do nas jeszcze w szkole średniej. Jak zaraz...
Agnieszka
tak. Deneka z Lęborka z bratem przyjeżdżali. Pamiętam, jak sprzątali tutaj, pomagali. Także ja pamiętam dobrze, ona zrobiła doktorat, księdza profesora.
Zrobiła u mnie doktorat, pisała o geniuszu kobiety w nauczaniu Jana Pawła II.
A wydała to?
Chyba jakieś fragmenty zostały wydane.
Ale warto by te pozycje też wydawać, bo to są bardzo cenne.
No tak.
Geniusz kobiecy.
Temat bardzo na czasie, zwłaszcza w kontekście tych wszystkich zjawisk genderowskich, tak. Więc zwrócenie uwagi na ten
na
wymiar.
Kobiecy.
Tak, to jest naprawdę temat bardzo na czasie. I trzeba przyznać, że ten list Ojca Świętego Mulieris Dignitatem z 1988 roku przeszedł bez większego echa. Ja czasami żartując, zwłaszcza na rekolekcjach zakonnych, mówię, że to powinno być dawane siostrom zakonnym i nie tylko, ale także paniom, jako pokuta w konfesjonale, lektura tego listu Mulieris Dignitatem na pewno byłby z wielkim pożytkiem i intelektualnym, i duchowym.
Tak. Księże profesorze, ogromne dzięki i mamy nadzieję, że będzie następny etap.
Ojcze dyrektorze, no, ojcu trudno jest odmówić.
Nie, no, ale ja widzę, nie, więc... ja słyszałem to, co mówiłem księdzu profesorze. Mnie najbardziej ucieszyło, tak mnie ucieszyło, gdzieś podchodzi do mnie kleryk z pierwszego roku chyba w seminarium. Proszę ojca, zawsze czekałem na czwartek i słuchałem tego. I mówi, i zawsze też w inne dni to odmawiałem kompletę w Radiu Maryja. I patrzę, chłopiec w szkole średniej. Mhm. Czyli jest zapotrzebowanie, prawda?
Tak.
Są ludzie o wyższych pragnieniach. To dużo daje. Bo człowiek, jeszcze raz proszę Państwa, zwróćmy na to uwagę. Człowiek to nie tylko to, co się je, pije, śpi, nie tylko doznania.
Nie samym chlebem żyje człowiek.
Ale człowiek to jest również duch. Jan Paweł II mówił o prymacie ducha. Jaki duch, taki i naród. Dokładnie. To widać.
Ja pomyślę, ojcze, o jakimś nowym cyklu. Najpierw chciałbym...
A tam to mamy nadzieję, że będzie wydane.
Chciałbym wydać właśnie te audycje wszystkie już razem, może w kilku tomach, z indeksami, które pomogą znajdować odpowiednie teksty.
O, to ogromna
teksty.
Praca to, jeszcze, to by za długo trwało.
Myślę, że przez wakacje, jak Pan Bóg pobłogosławi.
Czyli po wakacjach zaczynamy. Bóg zapłać.
No nie wiem,
czy po wakacjach których? Czyli od roku akademickiego?
A może byśmy zaczęli od nowego roku 2023.
Co masz zrobić jutro, zrób dziś. To jest sukces wtedy. Co masz zjeść dziś, zjedz jutro. Tak mi mówili, chociaż tego się ludzie nie trzymają. Ten ciężko się tego trzymać. Tak, ale...
Ojcze, będę miał jutro ale kilka godzin to znaczy jazdy do dobrze. Lublina, to będę miał nad ale czym myśleć, więc...
I pozdrawiamy cały KUL też. A diecezję radomską także. A jeżeli diecezję radomską, to również Skarżysko-Kamienna.
Tak, pozdrawiam księdza biskupa Henryka, księdza biskupa Marka, księdza biskupa Piotra, całe seminarium i wszystkich moich znajomych i współbraci kapłanów, osoby konsekrowane, wielu przyjaciół, całą
i Matkę Bożą Ostrobramską.
A szczególnie tak, Matkę Bożą Ostrobramską
z
jej kustoszem, który jest niezmordowany w różnego rodzaju inicjatywach. Ksiądz prawat Jerzy Karbownik.
Prawat jednak, tak, nie chciałem. Dobrze, nie powiedziałem kanonik.
I doktor.
I doktor, proszę.
I to trzeba docenić, że jako kustosz sanktuarium, człowiek niezwykle zapracowany, zdołał zrobić bardzo dobry doktorat i podjął i regularnie studia, i nawet i profesorowie, i administracja, ja wtedy byłem prodziekanem, mówiono, że to jest niezwykły człowiek, bo mimo, że ma parafię, dużą parafię i obowiązki, żadnego wykładu nie opuścił. Był czasem jedynym słuchaczem na wykładzie, ale był.
To jest
inspiracja dla wielu,
że trudno naśladować
braci kapłanów.
Trudno naśladować. Bóg zapłać serdecznie.
Wszystkiego dobrego. Dziękuję.
Słyszeli Państwo, więc mamy nadzieję, że audycja Duc in Altum może nie w tej formie, w jakiej była, ale w innej wróci na antenę Radia Maryja i my będziemy mogli cieszyć się i czerpać z tego skarbca duchowości chrześcijańskiej, duchowości katolickiej, o której chcemy właśnie dzisiaj też rozmawiać, bo to ona jest tematem naszej audycji Rozmów Niedokończonych, a naszym gościem jest, przypomnijmy, ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, teolog, kierownik Katedry Duchowości Systematycznej i Praktycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, doskonale znany naszym słuchaczom z czwartkowych audycji Duc in Altum. Księże profesorze, wchodząc w ten nasz dzisiejszy temat, czym duchowość jest i czy w ogóle człowiek, każdy ma duchowość, każdy może doświadczyć duchowości, nie wiem, może przeżywać duchowość, może wejść w tę duchowość, czy jest to sfera tylko dla wybranych?
Każdy człowiek ma duchowość i spróbuję tę tezę wyjaśnić, czy w jakimś sensie ją uzasadnić, ale zanim o tym powiem, to pragnę zwrócić uwagę na pewną szczęśliwą okoliczność, która sprawia, że możemy się tu dzisiaj spotkać. Mianowicie jesteśmy w oktawie przygotowującej nas do uroczystości zesłania Ducha Świętego, który jest głównym promotorem i sprawcą naszego życia duchowego. I w pewnym sensie można powiedzieć, że uroczystość zesłania Ducha Świętego to takie patronalne święto wszystkich, którym zależy na życiu duchowym. Natomiast odpowiadając na to pytanie ojca, czy wszyscy mają duchowość? Tak, bo taki jest człowiek. Człowiek jako osoba ma swoją duchowość. Jan Paweł II w dziele Osoba i Czyn pisze, że człowiek ma wrodzoną skłonność czy wrodzoną właściwość tak zwanej autotranscendencji. To jest taki typowy termin dla myśli Jana Pawła II. Może trudny dla odbiorców, ale już tłumaczę. Autotranscendencja, czyli zdolność wykraczania poza tą sferę tych potrzeb takich biologicznych, egzystencjalnych. I zauważmy, każdy człowiek ma jakąś ciekawość otaczającego go świata, ciekawość drugiego człowieka, ciekawość tego, co się dzieje wokół niego. Poza tym, zauważmy, każdy z nas posługuje się językiem. To nie jest tylko wydawanie dźwięków, jak w przypadku zwierząt, że one wydają jakiś określony zasób dźwięków, którymi się komunikują, ale my mamy język strukturalny, język posługujący się pojęciami, pojęciami często abstrakcyjnymi, posługujemy się symbolami, przekazujemy sobie pewne treści przy pomocy symboli. Dalej człowiek tworzy to wszystko, co jest piękne, co jakoś wyraża jego wnętrze, jego zdolność pracy. Nawet zwraca się uwagę, że wyprostowana sylwetka człowieka też wyróżnia go jakoś ze świata zwierząt i jest wyrazem właśnie tej zdolności patrzenia nie tylko ku ziemi, tak jak mówiąc tak trochę obrazowo, tak jak zwierzę, które raczej jest zwrócone ku ziemi, żeby tam znajdować dla siebie pokarm, ale człowiek dzięki wyprostowanej postawie może widzieć i ziemię, i niebo zarazem, patrzy przed siebie. To, mówiąc tak symbolicznie, to są wszystko przejawy tego, co nas wyróżnia ze świata istot żywych jako osoby. A więc to jest ta zdolność do autotranscendencji. I Jan Paweł II tę zdolność do autotranscendencji nazywa po prostu duchowością. I na bazie tej myśli kardynała Wojtyły jeszcze, którą potem odnajdujemy w nauczaniu papieskim, ja proponuję, abyśmy mówili o duchowości antropogenicznej. To z greckiego oznacza zakotwiczenie tej duchowości w ludzkiej naturze, w psychice naszej, jako osób, czyli istot rozumnych i wolnych. A zatem każdy człowiek ma duchowość, jakkolwiek ona może być bardzo różna, ale ma tę dyspozycję do tego, co my określamy jako niematerialne, niecielesne, ale także obejmujące ten wymiar cielesny. Można by tak posłużyć się, to już mówiłem w tej części telewizyjnej, więc ci, którzy ponownie nas słuchają, zechcą sobie to utrwalić, a mianowicie posłużyłem się takim porównaniem do zdrowo urodzonego dziecka, które ma wszystkie dyspozycje do tego, żeby posługiwać się mową. Z tym, że to, co dziecko będzie jako już potem dorastające młodzieniec czy dorosły człowiek, co będzie mówić, w jakim języku będzie mówić, w jaki sposób będzie mówić, to zależy od różnych czynników, ale jest dyspozycja. Coś podobnego jest w sferze naszej duchowości, czyli tej zdolności do transcendowania. W zależności od tego, ku czemu człowiek się zwraca, ku czemu się wychyla, że tak powiem, będziemy mieli różne typy duchowości. Jeżeli to jest takie zwrócenie się ku temu, co jest piękne, będziemy mogli mówić o duchowości estetycznej. Jeżeli ktoś poszukuje prawdy, docieka istoty rzeczy, możemy na przykład mówić o duchowości jakiejś metafizycznej czy temu podobne. Jeżeli ktoś z kolei w przyrodzie, otaczającej go naturze, upatruje pewnego sensu, pewnego spełnienia, możemy z kolei mówić o duchowości na przykład ekologicznej i tak dalej. Nas interesuje w tym przypadku duchowość religijna. O duchowości religijnej mówimy wtedy, kiedy ta transcendencja ma ukierunkowanie soteryjne, to znaczy po grecku soter, czyli zbawca. Otóż jeżeli człowiek w czymś, co go otacza, w czymś, co postrzega, upatruje sensu swego życia, celu życia, zabezpieczenia, poczucia bezpieczeństwa, cokolwiek by to było, to wówczas możemy mówić o duchowości religijnej. Z tym, że oczywiście my jesteśmy przyzwyczajeni, że jak duchowość religijna, no to mamy na myśli Boga osobowego, Boga w Trójcy. Ale pomyślmy troszkę o szerzej, na przykład o wyznawcach innych religii, czy w ogóle systemów religijnych. Więc w tym przypadku mówimy o duchowości religijnej. Wtedy, kiedy człowiek szuka nie tylko spełnienia swoich potrzeb intelektualnych, poznawczych, ale właśnie tych sięgających poza kres doczesnego życia. Wówczas mówimy o duchowości religijnej. I to jest to wyposażenie, ta zdolność człowieka, która jest niejako przygotowaniem nas do podjęcia dialogu z Bogiem Stwórcą, który nie tylko, że zaprasza nas do zjednoczenia ze sobą, do udziału w jego życiu, ale nas uzdolnił do uczestnictwa w tym życiu, właśnie dając nam taką dyspozycję, dając nam tę wrażliwość na otaczającą nas rzeczywistość, czyli to uzdolnienie do autotranscendencji. I w tym momencie możemy mówić o duchowości chrześcijańskiej, kiedy łaska Boża wkracza w życie człowieka, kiedy Bóg daje siebie, zapoczątkowuje życie w nas, życie Ducha Świętego poprzez łaskę Chrztu Świętego. Chrzest Święty jest obiektywnym początkiem życia duchowego. Mamy powszechną praktykę chrztu małych dzieci. One jeszcze nie są zdolne nie są świadome, nie są zdolne do współpracy z łaską Bożą, ale już to ziarno życia Bożego jest w nich zasiane i tak jak to mówi Pan Jezus w Ewangelii, to ziarno kiełkuje, rośnie, wydaje plon i nawet nie wiadomo, jak to się dzieje. Przychodzi taki moment, kiedy ten młody człowiek zaczyna, nawet jeszcze dziecko, zaczyna się interesować sferą religijną. I dużo tu zależy właśnie od wychowania religijnego, od wpływu środowiska, żeby otworzyć człowieka na tę rzeczywistość Boga, czyli właśnie ukierunkować tę wrodzoną zdolność transcendowania u dziecka ku Bogu w Trójcy Jedynemu. I wtedy możemy mówić o tym subiektywnym początku życia duchowego. Obiektywny jest we chrzcie, w tej jeszcze nieświadomości, a z chwilą, kiedy to dziecko podejmie współpracę, czy to może czasem się zdarzyć, że to świadoma współpraca z łaską Bożą może się dokonać nawet w późniejszym wieku. I bywają takie sytuacje, że ktoś dopiero jako dorosły tak naprawdę zaczyna współpracować z Duchem Świętym, który jest w nim, z tym darem Ducha Świętego, który jakoś jest zepchnięty na margines świadomości, a dopiero potem przychodzi ta współpraca. I wtedy mamy ten subiektywny początek życia duchowego i mamy do czynienia z duchowością chrześcijańską. Zwróćmy uwagę, jak ważnym jest ten przymiotnik, o jakiej my duchowości mówimy. Przywykliśmy do tego, że jeżeli pada hasło duchowość, no to mamy tutaj obszar, w który chętnie wchodzimy. No ale duchowość niejedno ma imię. Nie wszystko, co jest płynne, nadaje się do picia. Tak samo jest i z duchowością. Są duchowości, które dla nas, dla chrześcijan, dla nas wychowanych w kulturze chrześcijańskiej, mogą się okazać trucizną. Tak jak różne płyny, które napotykamy, więc musimy zachować dużą czujność i rozeznanie, aby właśnie nie pozbawić się tego skarbu duchowości chrześcijańskiej, czyli życia duchowego, życia Ducha Świętego w nas, na rzecz jakichś duchowości naturalnych, duchowości, które wynikają z samej ludzkiej natury i kierują się ku rzeczom właśnie przyziemnym. To jest ten właśnie problem, z którym się spotykamy także współcześnie, kiedy lansowane są różne duchowości, często w sposób bardzo atrakcyjny, bardzo krzykliwy. I w tym kontekście bardzo proroczo wybrzmiewają słowa Jana Pawła II, które znajdujemy w liście Novo Millennio Ineunte, liście, który jest takim programem Kościoła na trzecie tysiąclecie. W 33 punkcie tego listu Jan Paweł II przed 22 laty pisał: a czyż nie jest to znakiem czasu, że mimo rozległych procesów laicyzacji obserwujemy dziś w świecie powszechną potrzebę duchowości, która w znacznej mierze ujawnia się właśnie jako nowy głód modlitwy. Także inne religie, obecne już na szeroką skalę również na terenach od dawna schrystianizowanych, proponują własne sposoby zaspokojenia tej potrzeby i czynią to czasem w sposób bardzo przekonujący. My jednak, skoro została nam dana łaska wiary w Chrystusa, który objawia Ojca i jest Zbawicielem świata, mamy obowiązek ukazywać, na jaką głębię może nas doprowadzić więź z Nim. To są słowa, które warto skomentować. Proszę pozwolić, że tak zdanie po zdaniu jeszcze krótko skomentuję. Zauważmy ten swoisty kontrast. Z jednej strony pogłębiające się i rozległe procesy laicyzacji, odchodzenia od wiary, od religii, a z drugiej strony powszechna potrzeba duchowości. W tej chwili słowo duchowość jest odmieniane na wszystkie możliwe przypadki. Jest bardzo często pojawiającym się w różnych kontekstach. Kiedy ja zaczynałem pracę na KUL-u przed 34 laty, słowo duchowość praktycznie nie istniało poza kontekstem teologicznym. Co więcej, nawet mówiono, także w środowiskach teologicznych, że to jest nowe pojęcie. Duchowość jako nowe pojęcie. Tu chcę od razu wyjaśnić i sprostować, że to nie jest nowe pojęcie. To jest pojęcie duchowość, należy do najstarszych pojęć teologicznych języka chrześcijańskiego. W wersji łacińskiej spiritualitas pojawiło się dokładnie w 420 roku w listach pelagiańskich przypisywanych świętemu Hieronimowi, w których autor zwraca się do świeżo ochrzczonego dorosłego człowieka imieniem Tezifont, czyli do neofity, mniej więcej taką zachętą w języku łacińskim. age ut in spiritualitate proficias. No, mniej więcej można to przetłumaczyć w ten sposób. Postępuj tak, abyś wzrastał w tym, co duchowe. To jest, wtedy się to słowo pojawiło. I jako ciekawostkę dodam, że od razu było ono przeciwstawiane, czy przeciwstawiano mu inne pojęcia łacińskie, na przykład carnalitas, czyli cielesność. A nawet u niektórych autorów pojawia się jeszcze mocniejsze przeciwstawienie animalitas, czyli taka zwierzęcość, taka dzikość ludzkiej natury. To działo się pod wpływem nurtów manichejskich, które przeciwstawiały i różne odmiany manicheizmu do dziś jakoś funkcjonujące w kulturze i w religii, przeciwstawiają cielesność duchowości. My często też w takich kategoriach myślimy, że jak duchowość to oderwanie się od cielesności, duchowość wyklucza cielesność, a cielesność wyklucza duchowość. Otóż nie. Jan Paweł II, między innymi w adhortacji Familiaris Consortio i w liście do rodzin z 1994 roku podkreśla, że człowiek to nie tylko dusza i ciało, tak jak to jest na przykład u Kartezjusza, ale to uduchowiona cielesność i ucieleśniony duch. Zauważmy, że nie tyle chodzi tutaj o te dwa elementy trochę jakby sztucznie, czasowo ze sobą połączone, które się rozpadają w chwili śmierci, ale chodzi o głębokie przenikanie się rzeczywistości duchowej i cielesnej. To jest ucieleśniony duch, uduchowiona cielesność. Więc to jest pierwsza rzecz. Dalej Jan Paweł II mówi o tej powszechnej potrzebie duchowości. Czyli to jest odpowiedź na pytanie ojca, czy każdy człowiek ma duchowość. Tak, to jest powszechna potrzeba. Nawet ludzie często nie zdają sobie sprawy, że mają tę potrzebę duchowości, zainteresowanie problematyką duchową. O tym świadczy chociażby zainteresowanie, że nawiążę tylko do mojego cyklu Duc in Altum. Miałem bardzo liczne sygnały zainteresowania tą tematyką, więc to jedna rzecz. Natomiast inny przykład tej powszechnej potrzeby duchowości znajdujemy chociażby w internecie, zwłaszcza w okresie tak zwanej pandemii. Mnóstwo pojawiło się blogerów, różnych proroków, takich w cudzysłowie, którzy wypowiadali się jako eksperci w temacie duchowości. I w tej chwili, tak jak powiedziałem, przed 34 laty pojęcie duchowość było praktycznie nieznane. W tej chwili wszyscy się uważają za znawców duchowości. Wszyscy o duchowości mówią. Duchowość nawet, zdaje się, stała się pewnego rodzaju elementem komercji. Więc to pokazuje, że rzeczywiście mamy do czynienia z tą powszechną potrzebą duchowości. Właśnie, ale ta potrzeba czasem bywa zaspokajana niewłaściwie i nie tu, gdzie powinna być zaspokajana. Jan Paweł II zwraca na to uwagę, że inne religie, a nierzadko także właśnie sekty, jakieś nurty ezoteryjne, na szeroką skalę, działające także na terenach schrystianizowanych, proponują własne sposoby zaspokajania tej potrzeby. Własne, co oznacza, że nie zawsze odpowiadające tej wrażliwości i zapotrzebowaniom chrześcijanina. I, dodaje Jan Paweł II, czynią to czasem w sposób bardzo przekonujący, żeby nie powiedzieć daleko bardziej atrakcyjny, niż my to czynimy. I tutaj nas na to uwrażliwia Jan Paweł II, mówiąc, że skoro została nam dana łaska wiary w Chrystusa, to mamy obowiązek ukazywać, na jaką głębię może nas doprowadzić więź z Chrystusem. I w tym miejscu, może wybiegając daleko do przodu, powiem, że nie możemy ograniczać naszej chrześcijańskiej, tu mocno kładę akcent na ten przymiotnik, duchowości tylko do tego przysłowiowego paciorka rano i wieczorem, ale nasza duchowość ma perspektywę mistyczną. Znowu dotykamy tematyki, która zasługiwałaby na osobną audycję zapewne, ale tylko krótko powiem, że błędem, poważnym błędem, także w wypowiedziach wielu duszpasterzy, którzy może nie do końca mają odpowiednią wiedzę w tym zakresie, mistyka jest utożsamiana z pewną nadzwyczajnością, ze zjawiskami nadzwyczajnymi. Tymczasem te zjawiska nadzwyczajne częściej występują u ludzi zaburzonych psychicznie albo wręcz u opętanych, którzy są poddawani egzorcyzmom, niż u ludzi świętych. Więc nie można mistyki sprowadzać tylko do nadzwyczajności. Mistyka jest doświadczeniem obecności Boga w sobie. I to jest perspektywa naszego życia duchowego. Więc duchowość ma perspektywę mistyczną, a to jest doświadczenie obecności Boga w sobie, to jest antycypacja, to jest smakowanie już tego zjednoczenia z Bogiem, które stanie się naszym udziałem, gdy przekroczymy próg tego życia.
Bardzo interesująco ksiądz mówi, można rzeczywiście tego słuchać, bo gdzieś w sercu od razu rodzi się pytanie, no to czy ja gdzieś tam mogę, tak myślę sobie, wielu naszych słuchaczy może tak sobie pomyśleć, no to w jaki sposób ja mogę pójść za tą duchowością, jak ja mogę iść w tę stronę, no właśnie, jak to ma wyglądać na co dzień, jak to ma wyglądać to pogłębianie duchowości, bo tak jak ksiądz mówił, to mistyka, duchowość jest dla zwykłych ludzi, ale gdzieś normalnie, kiedy słyszy się te słowa, to one jakby tak automatycznie budzą w nas jakiś taki lęk, czy przenoszą od razu w jakieś takie wysokie sfery świętych, którzy są już gdzieś tak trochę oderwani od rzeczywistości, a my tutaj na ziemi chodzący, borykający się ze zwykłymi problemami dnia codziennego, jeżeli mówimy o jakiejś duchowości, to od razu pojawia się perspektywa, nie mam czasu na to, żeby właśnie godziny spędzać na medytacji i na modlitwie, nie mam możliwości, żeby adorować Najświętszy Sakrament przez ileś tam czasu, bo właśnie obowiązki, bo dzieci, bo rodzina, bo chociażby choroba, tak, która nie pozwala wyjść z domu, tylko właśnie jestem gdzieś przykuty czy przykuta do łóżka. Jak z takiej perspektywy na tę rzeczywistość patrzeć?
Doktor Kościoła, święty Franciszek Salezy, biskup Genewy, zmarły w roku 1622, w bardzo poczytnym dziełku Filotea, polecałbym tę lekturę, choć jest to język bardzo taki kwiecisty, barokowy, ale niezwykle bogaty w treść. W tym dziełku zaraz na początku porównuje życie pobożne, to jego terminologia, ale chodzi tutaj o rzeczywiście o życie duchowe, o naszą duchowość chrześcijańską. Życie duchowe porównuje do drabiny, o której śnił patriarcha Jakub, o czym czytamy w 28 rozdziale Księgi Rodzaju. Mianowicie drabina, która była oparta o ziemię, ale dotykała nieba i po tej drabinie aniołowie zstępowali na ziemię i z ziemi wchodzili do góry, do nieba. I doktor Kościoła tłumaczy, że właśnie jeden bok tej drabiny to jest życie sakramentalne, drugi bok to życie modlitwy, a szczeble to jest ten postęp w cnotach. I w ten zakres tego postępu w cnotach możemy zaliczyć ascezę, możemy zaliczyć dobre uczynki, nasze apostolstwo. Mnie się bardzo podoba ten obraz, to porównanie i on jest bardzo znaczące. Po pierwsze, to drabina oparta o ziemię, czyli nasze życie duchowe ma być mocno oparte o rzeczywistość, w której żyjemy. Więc nie możemy bujać w obłokach. Zresztą obecny papież Franciszek w adhortacji Gaudete et Exultate o powołaniu do świętości na to nas uwrażliwia, mówiąc, że pewną przeszkodą w dążeniu do świętości jest właśnie tak zwany gnostycyzm. Dawniej mówiono o tak zwanym spirytualizmie albo angelizmie, czyli takim podchodzeniu do życia duchowego tak, jakbyśmy byli aniołami. Najlepiej, gdybyśmy się wyzbyli ciała i żyli zupełnie w oderwaniu od rzeczywistości, w ucieczce od tych wszystkich codziennych spraw, czyli porzucając pracę zawodową. No i w związku z tym często taki tworzy się obraz, że tak naprawdę życiem duchowym to mogą żyć tylko mnisi, powiedzmy siostry zakonne zamknięte w klauzurze, no może księża, no jacyś tam nieliczni ludzie, którzy mogą sobie pozwolić na taki komfort oderwania się od świata. To jest bardzo fałszywy obraz. To jest duchowość taka jak balonik, piękna, kolorowa, ale no w środku pusta. Ta drabina duchowa jest mocno oparta o ziemię, ale dotykająca nieba. Dalej, jeden bok drabiny to życie sakramentalne, drugi bok to życie modlitwy i postęp w cnotach. Sprzęt, taki drabina, która, w której brakowałoby szczebli albo jednego czy drugiego boku, taki sprzęt byłby nie tylko że nieużyteczny, ale wręcz niebezpieczny. I coś podobnego można powiedzieć do duchowości. Jeżeli w naszym życiu duchowym zabrakłoby życia sakramentalnego, zwłaszcza Eucharystii, albo zabrakłoby modlitwy, jak również wysiłku ascetycznego, to taka duchowość chrześcijańska, takie życie duchowe będzie koślawe, a nawet niebezpieczne. Więc od czego zacząć? Tu mamy jasną receptę. Te trzy rzeczy. Życie sakramentalne. Więc trzeba zacząć od tego, czego Kościół uczył od początku i co Kościół sprawuje. Od sakramentów. Po pierwsze, sakrament chrztu. My traktujemy sakrament chrztu jako wydarzenie historyczne, które było w nieświadomości, więc możemy o tym zapomnieć. Po pierwsze, powinniśmy znać datę swojego chrztu, dlatego że jest to pamiątka, ośmielę się powiedzieć, najważniejszego dnia w naszym życiu, dnia, który decyduje o całej naszej wieczności. Chrzest jest bramą do życia duchowego, jest początkiem naszego bycia chrześcijaninem. Gdybyśmy nie byli ochrzczeni, nie mielibyśmy prawa do innych sakramentów, nie mielibyśmy prawa do Eucharystii, nie mówiąc już o innego rodzaju czy różnego rodzaju zaangażowaniach eklezjalnych, jak bycie ojcem chrzestnym, matką chrzestną czy pogrzeb katolicki. Więc chrzest jest wydarzeniem niezwykle istotnym. Powinniśmy o chrzcie pamiętać na co dzień. Uświadamiać sobie, jestem ochrzczony, jestem chrześcijaninem, przez chrzest święty otrzymałem łaskę uświęcającą, przez chrzest święty stałem się świątynią Przenajświętszej Trójcy, przez chrzest święty stałem się dzieckiem Bożym. To jest wielka godność chrześcijańska. Gdybyśmy częściej pamiętali o chrzcie w naszej codzienności, myślę, że jakość naszego życia by się radykalnie zmieniła. Więc warto by przypominać sobie o chrzcie, o swoim chrzcie, szczególnie w rocznicę, ale przy okazji chociażby obchodzenia imienin, bo to jest pamiątka naszego chrztu, nosimy imię, które zostało nam nadane na chrzcie. O chrzcie przypominamy sobie w Wigilię Paschalną, kiedy dokonujemy odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych w sposób uroczysty, ale też przypominamy sobie, kiedy uczestniczymy w chrzcie, czy to własnych dzieci, czy innych dzieci, przypominamy sobie swój chrzest. Pokropienie w niedzielę przed sumą wodą święconą wyraźnie nawiązuje do chrztu świętego. I nawet prosta czynność, jak przeżegnanie się wodą święconą przy wchodzeniu do kościoła czy przy wychodzeniu. Był taki piękny zwyczaj, chyba trochę już zapomniany w naszych domach, umieszczania kropielnic z wodą święconą przy drzwiach wejściowych. To jest, warto by wrócić do tej praktyki w naszych domach chrześcijańskich. Właśnie przeżegnanie się wodą święconą, woda święcona jako sakramentalium, bardzo bogata wymowa wody święconej, przede wszystkim znak błogosławieństwa, znak Bożej opieki i przypomnienie sobie chrztu. Jestem ochrzczony, Duch Boży we mnie mieszka, idę do świata niosąc w sobie Ducha Bożego. To tylko parę takich myśli związanych z sakramentem chrztu. Można snuć teraz refleksję o bierzmowaniu, o Eucharystii, która jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego. To jest właśnie sam fundament życia duchowego. Trudno sobie wyobrazić życie duchowe, duchowość chrześcijańską bez zaangażowanego i pełnego udziału we mszy świętej. Niezrozumiałe są takie propozycje duchowości, ciągle jeszcze etykietowane jako chrześcijańska, lansowanej przez niektórych blogerów, w której unika się skrzętnie na przykład mówienia o Eucharystii, o sakramencie pokuty. Nie wiem, czy to pomijanie sakramentu pokuty i sakramentu Eucharystii, czy jest zamierzone, czy po prostu już nie starcza sił i czasu i woli, by o tym mówić. No ale to jest sam fundament. Sobór Watykański II nam przypomina, że liturgia, zwłaszcza Eucharystia, jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego, źródłem i szczytem życia duchowego. Jednoczymy się z Chrystusem w Eucharystii najmocniej, najściślej, jak to tylko możliwe. Nie ma w świecie doczesnym bardziej ścisłego zjednoczenia osobowego, jak właśnie Eucharystia. Ciało Chrystusa, Chrystus, obecny pod postacią chleba i wina, przenika całe nasze ciało, wnika w każdy zakamarek naszego ciała. Przemienia nas wewnętrznie. I to jest początek tej przemiany, tego zjednoczenia, do jakiego dążymy w procesie życia duchowego, aż do osiągnięcia pełni zjednoczenia w niebie.
No, rodzi się pytanie, czy bez tych dwóch elementów możemy jeszcze mówić o duchowości katolickiej tak naprawdę.
No właśnie. To może być duchowość jeszcze, powiedzmy, chrześcijańska, ale już niestety nie katolicka. I na to należałoby być wyczulonym. Czy te wszystkie propozycje, z jakimi się spotykamy, czy to właśnie u tych blogujących ewangelizatorów, czy u na przykład liderów różnego rodzaju wspólnot, którzy mówią o Duchu Świętym, mówią o duchowości, o przeżywaniu, o uzdrowieniu duchowym, o bardzo różnych rzeczach, ale jakoś pomijają temat Eucharystii, pomijają temat sakramentu pokuty, czy w ogóle temat sakramentów. A to jest, dla nas jest to baza życia duchowego.
No jakby nie patrzeć, jest to też pewnego rodzaju, no nie bójmy się tego słowa, protestantyzacja Kościoła katolickiego.
Niestety, nawet mówi się o czymś takim, jest to kontrowersyjne określenie, mianowicie pentekostalizacja, czyli to jest nawet już nie chodzi o to, że doceniamy rolę Ducha Świętego, ile wręcz wynaturzamy dzieło Ducha Świętego w nas. Pentekostalizacja to jest taki nurt, który też nie znajduje aprobaty w klasycznych kościołach protestanckich. Ale niestety one znajdują wyraz także i w różnego rodzaju grupach w Polsce i znajdują wyraz w zachowaniach takich, które kojarzą nam się z tym zjawiskiem Toronto Blessing, gdzie zachowania ludzi przypominające reakcje zwierząt są interpretowane jako działanie Ducha Świętego. No jeżeli ktoś się zachowuje jak zwierzę, piszczy, kwiczy, biega na czworakach, turla się, czy to jest działanie Ducha Świętego? No ale to lansowanie takich poglądów znajduje spory oddźwięk, zwłaszcza wśród ludzi młodych. Osobnym zagadnieniem, czy jakby innym przejawem duchowości jest cała szeroka sfera modlitwy. To jest ten drugi bok drabiny, bo ojciec pyta o to właśnie, jak mamy żyć tym życiem duchowym. No więc właśnie życie modlitwy. Zauważmy, mówimy o życiu modlitwy. Pan Jezus nie powiedział odmawiajcie pacierz rano i wieczorem. W ogóle pojęcia pacierz nie ma w Piśmie Świętym, to jest jedna z wielu form modlitwy. Natomiast w Piśmie Świętym znajdujemy coś daleko bardziej wymagającego, kiedy słyszymy, że trzeba się modlić nieustannie, kiedy mamy się modlić wytrwale w każdej sytuacji. Chodzi więc o modlitwę, a niekoniecznie tylko o sam pacierz. Pacierz, jakkolwiek jest szacowną formą modlitwy, jest czymś takim jak nasze dzień dobry, do widzenia, proszę, przepraszam, dziękuję. No ale gdybyśmy tylko tymi pięknymi zwrotami się porozumiewali, to specjalnie byśmy się nie porozumieli, nie pogadalibyśmy sobie. Więc podobnie w modlitwie człowiek potrzebuje wyrazić siebie Bogu. Czasem nawet to wyrażenie siebie Bogu dokonuje się w sposób pozawerbalny. Takim sednem modlitwy jest nasza obecność. Miłość i obecność. Jestem, Bóg jest dla mnie. Bóg przedstawił się Mojżeszowi jako ten, który jest. Jestem, który jestem. Święty Jan Apostoł pisze, że Bóg jest miłością. Więc Bóg, który jest miłością, jest dla człowieka. I kiedy człowiek jest dla Boga z motywu miłości, to w ten sposób się modli. To jest istota modlitwy. Nawet gdyby ona nie była ubrana w jakieś piękne słowa czy jakieś gesty, ale ta sama intencjonalna obecność, to otwarcie się na obecność Boga, jest już, dotykamy modlitwy, to już jest modlitwa. Więc niewiele trzeba, żeby się modlić. Wystarczy mieć świadomość, Bóg mnie kocha, Bóg na mnie patrzy jak miłujący ojciec. Nie jak żandarm, który chce mnie przyłapać na jakimś złym czynie, ale jako ten, który o mnie się troszczy. Ja mu dziękuję za to, że żyję, za to, że otaczają mnie dobrzy ludzie, że jest piękny świat. Cokolwiek mnie spotyka dobrego, kiedy Bogu o tym mówię, kiedy dziękuję, kiedy uświadamiam sobie, że On w tym wszystkim jest. To jest modlitwa, która towarzyszy naszemu życiu, naszej codzienności. Czy trzeba do tego specjalnych jakichś gestów, rytuałów? Owszem, takie specjalne gesty, momenty są potrzebne, potrzebne przede wszystkim nam samym, żebyśmy zdali sobie sprawę, do kogo mówimy, że Bóg jest moim Panem i Stwórcą. On jest tym, który mnie powołał do istnienia. Człowiek potrzebuje takiego respektu z jednej strony, a z drugiej strony tej takiej poufałości dziecka. I to jest ta sztuka, której się musimy uczyć poprzez modlitwę, która ma nieskończoną ilość form, wyrazów. Więc w sumie nie jest to aż takie istotne, jaką modlitwę odmawiamy. Ważne to, aby był ten kontakt z Bogiem. Ważniejsza jest nawet jakość zaangażowania w modlitwę, aniżeli sam tekst czy konkretny gest, jaki wykonujemy.
No właśnie, tutaj od razu, jakby to powiedzieć, zbiegają się kolejne ścieżki, bo pojawia mi się pytanie a propos tego, co ksiądz powiedział przed chwilą. Forma modlitwy, jej sposób przeżywania, jako jej, jakby to być, ważność i sensowność. I z drugiej strony pewnego rodzaju formalizm, który też nam się który może się pojawić. Pewna obowiązkowość względem pewnego określonego rodzaju modlitwy. Co też za tym idzie? Takie niebezpieczeństwo podejścia pewnego rodzaju magicznego do tej naszej duchowości. O co chodzi? Chodzi mi o to, że z jednej strony duchowość może stać się dla nas takim miejscem ucieczki. Ucieczki i w ogóle, czy duchowość, to też jest pytanie, ale wielu tak może twierdzić, że duchowość staje się miejscem ucieczki, gdzie ja próbuję odejść od świata realnego, a wejść w jakiś taki swój zamknięty świat, w którym pewnego rodzaju rytuały, w pewnego rodzaju zachowania, modlitwy odmawiane właśnie, gesty wykonywane, stają się z jednej strony czymś, co ma mi przynieść w cudzysłowie szczęście, czy pomyślność pewną określoną, bo kiedy odmówisz tę modlitwę, na pewno Pan Bóg spełni twoje prośby, to z jednej strony, a z drugiej strony też takim bardzo mocnym odrealnieniem i wydaje mi się, że to też jest rzeczywistość, która się pojawia. W wielu na przykład małżeństwach może się pojawić konflikt, tak, bo ty więcej siedzisz, może być skierowany do męża czy do żony, bo to nie ma akurat reguły. Więcej siedzisz w kościele niż w domu. Zamiast zająć się dziećmi albo zamiast iść do pracy, to ty siedzisz w kościele i odmawiasz modlitwy. Kiedy duchowość jest zła?
Duchowość będzie niezdrowa, bo czy może zła, to już może tak bardzo radykalnie byśmy podeszli do sprawy, ale bym powiedział tak, mówimy o zdrowej duchowości i takiej, no właśnie, niezdrowej. Niezdrowa duchowość, która może doprowadzić do wynaturzeń, będzie wtedy, kiedy to ja szukam siebie w duchowości, w modlitwie, w sakramentach, kiedy to moje ja jest ważniejsze, aniżeli Pan Bóg. Duchowość chrześcijańska, podkreślam, ten przymiotnik jest dla nas ważny, duchowość chrześcijańska, czyli życie duchowe, życie Ducha Świętego w nas, jakie się toczy, jakie my podejmujemy we współpracy z łaską, ma nas prowadzić do zjednoczenia z Chrystusem, do uświęcenia, do chrystoformizacji, czyli tego upodobnienia się do Chrystusa. I to jest zasadniczy cel. Temu służy duchowość. Jeżeli duchowość służy czemuś innemu, nie jest zdrowa, wręcz jest fałszywa, jest wręcz niebezpieczna. Więc bardzo łatwo tutaj pomylić te dwie rzeczy, te dwa wektory. Duchowość ma nas zawsze prowadzić do Chrystusa, do Boga, natomiast ona będzie nas podnosić, ubogacać, bo jeżeli szukamy Chrystusa, odnajdujemy siebie. To Jan Paweł II zarówno w encyklice Redemptor Hominis, jak i w słynnym przemówieniu, pierwszym przemówieniu podczas pierwszej pielgrzymki do ojczyzny w 79 roku, to było bodaj chyba 2 czy 3 czerwca, czyli to już prawie rocznica, mówił na Placu Zwycięstwa w Warszawie, że Chrystus, że Kościół przyniósł klucz do rozumienia człowieka, czyli wskazał na Chrystusa. Człowiek nie może siebie do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego godność, ani jakie jest jego powołanie. Nie może tego wszystkiego zrozumieć bez Chrystusa. Więc jeżeli my odnajdujemy Chrystusa, odnajdujemy siebie. Ale jeżeli będziemy szukać siebie w duchowości, nie odnajdziemy Chrystusa. A co odnajdziemy? Odnajdziemy wszystko, co chcemy, tylko nie Chrystusa. Więc tu jest, myślę, ten problem, że musimy być wyczuleni, czy to, co nam jest proponowane w duchowości współczesnej, a ona ma bardzo wiele twarzy, bardzo wiele form, a nosi miano duchowość, więc nie dajmy się zwieść samym magicznym słowem duchowość. Zawsze pytajmy się, jaka duchowość? Czy to jest duchowość chrześcijańska, duchowość katolicka, duchowość, która nas ukierunkowuje na Chrystusa? To jest ten, moim zdaniem, bardzo istotny moment i to podstawowe kryterium. Co nam jest proponowane, na co ta duchowość kładzie nacisk? Czy na moje to takie dobre samopoczucie, na ten dobrostan duchowy, na ten komfort emocjonalny, czy też na Chrystusa? Chrystus to krzyż, to ofiara, to czasem cierpienie, to zmaganie się ze sobą, to trud. Duchowość łatwa do niczego nie prowadzi. Mamy do czynienia z takim zjawiskiem, to mówiłem też w poprzedniej części, z takim zjawiskiem duchowości, którą ktoś trafnie określił jako duchowość fast foodowa.
No właśnie tego tematu też chciałbym dotknąć. Kim jeszcze oddamy głos naszym radiosłuchaczom?
Ta duchowość fast foodowa, to jest, mnie się bardzo podoba to określenie, bo ono jest bardzo takie czytelne i właśnie bardzo się dobrze kojarzy. To jest taka duchowość, w której Ewangelia jest łatwa. Ewangelia dopasowana do oczekiwań ludzi. A więc no, Pan Jezus uzdrawia, Pan Jezus jest takim dobroczyńcą, Pan Jezus uzdrawia twój, powiedzmy, palec, uzdrawia twój środkowy ząb, tam dolny czy górny. Wszystko takie proste. Zaufaj Panu Jezusowi, Pan Jezus to wszystko rozwiąże. Bardzo łatwa Ewangelia, żadnych wymagań, żadnej ofiary, żadnego trudu, żadnej przemiany. To jest bardzo niebezpieczna duchowość.
Nie negujmy, że Pan Jezus może to zrobić.
Oczywiście uzdrawia, no ale właśnie, zauważmy, czy nie jest to tak, że Pan Jezus jest nam potrzebny po to, żeby przywrócił mi mój dobrostan, żebym ja się dobrze czuł, żeby mnie było wygodnie, żeby mój problem się rozwiązał natychmiast. Pan Jezus jest mi do tego potrzebny, ale kiedy już to spełni, to już właściwie jestem zadowolony, idę swoją drogą. Czyli kogo szukam? Siebie, nie Pana Jezusa. Na to zwróćmy uwagę. Dalej, ta duchowość fast foodowa to jest taka też duchowość poszukiwania smaczków, żeby się coś działo, żeby były sensacje, no żeby były, nie wiem, modlitwa w językach musi być, bo jak nie jest w językach, to już jest nieprawdziwa, nieautentyczna. Znowu, tutaj może ktoś się poczuć dotknięty, że ja mam coś przeciwko modlitwie w językach, ale czy czasem nie przesadzamy w tym szukaniu sensacji, że idziemy tam, bo tam się coś dzieje? Opowiadał mi jeden z kapłanów, to nawet na sympozjum było, który prowadzi na przykład te modlitwy o uzdrowienie, które były po mszy świętej. No i właśnie ktoś wychodzi, to opowiadał swoje doświadczenie czy rozmowę z uczestniczką tego wydarzenia. Ta pani po mszy świętej wychodzi, a druga do niej mówi: ty już idziesz do domu, dopiero teraz się zacznie. No właśnie, msza święta jest ważniejsza niż wszystko inne. Właśnie teraz się zacznie, teraz dopiero będzie coś wielkiego. To jest właśnie duchowość fast foodowa, to szukanie takich smaczków, takich właśnie mocnych wrażeń. Dlatego często się to, te przeżycia duchowe się ubogaca jakimiś gestami, jakimiś kolorowymi flagami, którymi się macha, odpowiednią muzyką. No ma być fajnie. Fajnie, to jest dogmat, że musi być wszystko fajnie. Tylko No właśnie, to jest szukanie siebie, szukanie smaku. Natomiast my mamy szukać Chrystusa. Katechizm Kościoła Katolickiego w punkcie 2015 stwierdza bardzo dosadnie: droga do doskonałości wiedzie przez krzyż. Nie ma świętości bez wyrzeczenia i bez walki duchowej. Postęp duchowy zakłada ascezę i umartwienie, które prowadzą stopniowo do życia w pokoju i radości błogosławieństw. Tu dotykamy tego trzeciego elementu, tych szczebli, jakim jest właśnie asceza. W życiu duchowym musi być wysiłek współpracy z łaską. Czasem bardzo bolesny, czasem bardzo trudny, długotrwały. Nic nie ma łatwo. Tylko zło łatwo przychodzi. Wartości zawsze wymagają trudu. Dobrze wiedzą o tym wszyscy, którzy uczą się, kształcą się, wiedzą, ile to wymaga trudu. Żeby dostać dwójkę, nie trzeba nic robić, ale dostać piątkę, trzeba trochę popracować nad tym.
Bardzo dziękuję. Współczesne oblicza duchowości to dzisiejszy temat rozmów niedokończonych. Podejmujemy go z księdzem profesorem doktorem habilitowanym Markiem Chmielewskim, teologiem, kierownikiem Katedry Duchowości Systematycznej i Praktycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Teraz gorąco i serdecznie zapraszamy naszych radiosłuchaczy do podjęcia tego tematu, podzielenia się swoimi refleksjami, zadawania pytania przede wszystkim naszemu gościowi, bo to rzeczywiście specjalista, więc można z tego skorzystać. 56 655 23 55 oraz 56 655 23 56. W telefonii w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dla słuchaczy z zagranicy 48 to kierunkowy do Polski, a następnie 56 655 23 33 i 56 655 23 66.
Jak drzewo bez liści, jak motyl bez barw, kiedy cię opuszczam, taka jestem ja, spragniona bez wody, bez purpury niebo, spragniona bez wody, bez ciebie. Dobrego anioła posyłasz w myślach moich, tęczą jesteś, która nad jeziorem stoi. Gdy mi ciebie brak, jestem jak ten ptak,
30 minut po godzinie 22 na antenie Radia Maryja trwają rozmowy niedokończone. Współczesne oblicza duchowości to nasz dzisiejszy temat, a naszym gościem jest ksiądz profesor dr habilitowany Marek Chmielewski, teolog, kierownik Katedry Duchowości Systematycznej i Praktycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Odbieramy telefony od naszych radiosłuchaczy. Halo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Któż się do nas dodzwonił?
Mówi Lucja z Małopolski.
Witamy.
No, ojcze, jestem tak troszkę na właśnie takiej drodze duchowej. I tu chciałam powiedzieć, że w tej duchowości jest najważniejsza pokora. Pokora właśnie, przez tą pokorę właśnie zbliżamy się do Boga. No, jestem już 2 lata... trzeci rok, idzie po oddaniu się Jezusowi przez ręce Maryi, przez przygotowanie 33 dni. No i właśnie idę, nie mam tak po prostu, nie ma u nas, bo jestem ze wsi, nie ma takich wspólnot, gdzie można by było rozwijać się duchowo. No raczej człowiek jest samotny w tym właśnie, w tej podróży do nieba. Na tej drabinie może jestem już na w którym szczeblu, no i pnę się coraz wyżej, no pomaga mi w tym Maryja. Właśnie bardzo dużo mi pomaga Maryja, ofiarowując jej życie. Proszę ją stale właśnie, aby uczyła mnie tej miłości do Jezusa i przekazywała mi tą swoją wiarę, miłość i pokorę. I to jest wielka pomoc właśnie. I no nie chcę mówić wszystkiego od początku, o nawróceniu, no ale naprawdę człowiek jest samotny. Jest samotny w tej drodze, szukałam kierownika duchowego, nie znalazłam po prostu. No dużo mi właśnie pomogły te kazania takie na internecie, które słuchałam księdza Dominika Chmielewskiego, księdza Glaska, dużo słucham właśnie księdza profesora Skrzypczaka, bardzo lubię go też słuchać, takiej głębokiej duchowości. No i właśnie tak się rozwijam w ten sposób. Książki czytam Lęczewskiej, właśnie ten dzienniczek i słowo pouczenia. No właśnie tam w jednym miejscu, gdzie przeczytam, Pan Jezus mówi do Alicji, nic ci się nie należy. Oj, to bardzo zabolało. Mówię, Panie Jezu, no ja, no nic się mi nie należy. Wszystko jest łaską. Wszystko, co daje nam Bóg, jest łaską. Dlatego przychodzi pragnienie i jeżeli bardzo pragniemy, Bóg wypełnia. Bóg wypełnia, czujemy to niebo w sercu, tą radość, to szczęście. No i tak ksiądz mówił właśnie, że codzienna msza święta. No jestem trochę osobą niepełnosprawną, bo chodzę o lasce. Mam już 60, prawie 7 lat, jestem wdową. Z początku właśnie w tej duchowości myślę, Boże mój, taka samotna jestem na świecie. A teraz daję sobie właśnie sprawę, jak ta samotność pomogła mi właśnie rozwijać się duchowo. To właśnie samotność. Dziś właśnie nie czuję się samotna. Jestem tak szczęśliwa i mam czas na mszę świętą, mam czas na adorację Najświętszego Sakramentu. I po troszkę tak Bóg mi daje łaski, że po prostu uczę się i Słowo Boże, i Pismo Święte, rozważanie Pisma Świętego. No bo kto nie zna Pisma Świętego, ten nie zna Jezusa. I już nie chodzi o takie paciorki jak dawniej, co człowiek wydawało się, że jak się idzie do kościółka, że jak się w piątek nie zje mięska, patrzcie, że jak się pójdzie do kościoła w niedzielę, to już jest wszystko okej. Okay. A tu niestety nie. Właśnie ta relacja z Panem Bogiem, ta relacja z Jezusem na modlitwie, z Najświętszym Sakramentem daje wiele łask, wiele siły i człowiek po prostu w najgorszej sytuacji, w największym cierpieniu, właśnie odczuwamy w sercu niebo i to jest tak piękne i tak
Pani
radosne.
Pani bardzo właśnie serdecznie dziękujemy za to świadectwo. Pozdrawiamy gorąco i prosimy księdza profesora o słowo komentarza.
Bardzo dziękuję. To rzeczywiście, co pani mówi, jest piękne i zdaje się potwierdzać to, co mówiłem. Właśnie pokora. Pokora jako prawda o sobie i prawda o człowieku przed Bogiem. To jest właśnie, pokora jest tym początkiem mądrości, początkiem zjednoczenia z Bogiem, bo no właśnie kim my jesteśmy? Właśnie ta prawda przed Bogiem. Z tym, że my często pokorę rozumiemy trochę tak opacznie, że człowiek pokorny to taki wycofany, wycofujący się, negujący, na przykład no, ktoś go próbuje dowartościować, on nie, zaprzecza. Odnosi się wrażenie, że w takim podejściu jest właśnie dużo pychy, że no za mało mnie chwalisz, chwal mnie jeszcze. Ja mówię, nie, taki nie jestem. Chwal mnie, przekonaj mnie, że ja jestem naprawdę wybitny. Człowiek pokorny, jeżeli jest chwalony, z prostotą, z naturalnością powie, dziękuję, cieszę się, ale cieszy się tym, że został obdarowany. Właśnie to pięknie pani powiedziała, że nic nam się nie należy. Wszystko jest łaską. Wszystko, co otrzymujemy, jest łaską. Jeżeli ktoś w nas zauważa dobro, zauważa jakieś talenty i o tym nam mówi, dziękujmy za to, dziękujmy Bogu nade wszystko. Mamy prawo cieszyć się z tego dobra, jakie jest w nas i to dobro przede wszystkim musimy w sobie dostrzegać. Nie możemy tego negować, bo negowanie dobra, które w nas jest, oczywiście jest także i ta druga strona, prawda, zła, ale najpierw patrzmy na to dobro, które w nas jest, bo to dobro będzie nas pociągać, będzie nas rozwijać. Natomiast ciągłe tylko oglądanie się wstecz, jak to mówi Pan Jezus w Ewangelii, no niestety sprawia, że nie będziemy się nadawać do Królestwa Bożego, bo ciągle będziemy tylko patrzeć na swoje grzechy. Właśnie to nie jest pokora, jeżeli ja ciągle tylko będę delektował się swoimi grzechami. Przyznaję, że jestem grzeszny, ale koniec, zostawiam grzech, idę za Chrystusem, On jest moją wartością. Właśnie problem nawrócenia, tu przy tej okazji warto powiedzieć, to jest ważny element w duchowości, nawrócenie. W Piśmie Świętym kiedyś, przygotowując się do jakiejś rekolekcji, przeglądając konkordancję, znalazłem około 120 bodaj 6 miejsc, gdzie jest mowa o nawróceniu, nawracaniu i tak dalej. I to mnie zaskoczyło, że zaledwie tylko kilkanaście razy jest mowa o nawróceniu od grzechu, od zła, od nieprawości. Natomiast ogromna większość mówi o nawróceniu do Boga. Właśnie nawrócenie od i nawrócenie do. Nie wystarczy nawrócić się od grzechu, bo właściwie nic nam to nie da, jeżeli nie będzie nawrócenia do Boga, nie będzie wyboru Chrystusa. Po to zrywam z grzechem, żeby dać miejsce Chrystusowi. Właśnie ta pokora to jest to właśnie najpierw zobaczenie, jakie jest dzieło Boże we mnie, jak hojnie Bóg mnie obdarowuje. Nawet tak jak pani powiedziała, ta samotność jest darem, jest wielką szansą. Bóg nam zabiera różne dobre, takie przyjemne rzeczy po to, żeby dać siebie. Pan Bóg jest sprawiedliwy, jeżeli cokolwiek nam zabiera, nawet bliskich, nawet przyjaciół, ich obecność, to po to, żeby dać siebie. Nigdy nie jesteśmy sami. Zawsze, jeżeli wierzymy, jeśli żyjemy głębokim życiem duchowym, to nie jesteśmy sami. Przede wszystkim jako ochrzczeni, wrócę do tego, nosimy w sobie boską Trójcę, obecność boskiej Trójcy. Nie jesteśmy sami, jesteśmy we wspólnocie z Trójcą Przenajświętszą, z Maryją, ze świętym Józefem, ze świętymi, z aniołami. Wierząc, jesteśmy w ogromnej wspólnocie Kościoła. Nie jesteśmy, może jesteśmy tacy osamotnieni, ale nie jesteśmy samotni w takim sensie emocjonalnym. Wspomniała też pani o tym, że wprawdzie nie ma kierownika duchowego i nie ma też wspólnoty, w której mogłaby się rozwijać, ale zauważmy, to nie jest też tak, że duchowością można żyć tylko angażując się w jakąś wspólnotę. Dla jednych taką drogą rozwoju duchowego, pogłębienia może być jakaś wspólnota, jakieś środowisko, czy to z tych tradycyjnych, jak kółka różańcowe, czy Legion Maryi, czy inne, czy też współczesnych, jak różnego rodzaju stowarzyszenia, ruchy i tak dalej. To są pewne propozycje, to są pewne pomoce, natomiast tak naprawdę to życie duchowe od nas zależy. Wspólnota jest tylko czymś, co nam może pomóc, poprowadzić nas, a przede wszystkim pamiętajmy, że w życiu duchowym mamy oparcie we wspólnocie Kościoła jako całości, a niekoniecznie tylko w jakiejś grupie. Jeszcze jedna rzecz, właśnie ta niemożność pójścia do kościoła. Właśnie czasem nawet ta tęsknota, że nie mogę pójść do kościoła na mszę świętą niedzielną, ale noszę w sobie głęboką tęsknotę, którą zaspokajam poprzez właśnie komunię duchową, czyli to obudzenie w sobie tego pragnienia spotkania się z Chrystusem na bazie doświadczeń komunii eucharystycznej, tej fizycznej, też przynosi błogosławione owoce dla życia duchowego. Więc każdy musi tu jakoś odnaleźć w warunkach życia, w których jest, odnaleźć te możliwości, które mu życie daje, po to, aby właśnie osiągać ten zasadniczy cel, jakim jest zjednoczenie z Chrystusem.
Mi się przypomina gdzieś w kontekście tego kierownictwa duchowego słowa księdza Krzysztofa Wąsa, który zawsze na zakończenie rekolekcji, które prowadzi, mówi: nie szukajcie kierowników duchowych na górze Athos, tam są wszyscy zajęci. Szukajcie ich obok siebie, bo czasami ten, który jest najbliżej, może być wspaniałym kierownikiem duchowym, nawet by nam się nie spodziewali. Generalnie temat kierownictwa duchowego też jest
osobnym tematem. No, Święta Teresa od Jezusa mówi: jeżeli szukasz kierownika duchowego, to najpierw długo się módl o niego, a potem go długo i cierpliwie szukaj.
Bardzo dziękuję. Odbieramy kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam szanownego gościa i ojca prowadzącego.
Witamy.
Kłania się z tej strony Andrzej z Więcborka. Sprawa pierwsza. Tutaj w trakcie programu ksiądz profesor dotknął sprawy obrzędowości właśnie chrześcijańskiej, katolickiej i także sprawy żegnania się wodą święconą przy wejściu do kościoła, przy kropielnicy, przy wejściu. I pamiętam, że kiedyś w trakcie takich rozmowy, dyskusji też to jeden z katechetów, mówiąc o tym właśnie, co zapadło mi w pamięci i zwróciło moją uwagę, zaznaczył, że jakoby no, według niego nie powinno się, czy jakoś tak, czy nie należy dokonywać tego znaku krzyża wodą święconą przy właśnie skropielnicy, przy wejściu, kiedy się już z kościoła wychodzi, po modlitwach, po nabożeństwie, tylko przy
Panie
wejściu.
Andrzeju, rozumiem, ale to nie jest temat. Jakby tak, można było bardziej do rzeczy.
Jeszcze chciałem tylko właśnie tu zauważyć też odnośnie duchowości. Było dla mnie, nie ukrywam, pewnym takim no, odkryciem, jakby nie znanego mi wcześniej innego oblicza właśnie Kościoła, kiedy było mi dane zetknąć się ze wspólnotami nowej ewangelizacji od nowy charyzmatycznej w Duchu Świętym. I zrobiło to na mnie niemałe wrażenie właśnie ta atmosfera duchowa wspólnoty. Zdarzyło się tak, że wspólnota, z którą miałem kontakt, przeżyła taki pewien kryzys. Mianowicie, że o ile jeszcze w początkowym okresie mojego angażowania się właśnie w taką wspólnotę, to daleko od mojej parafii, to na przykład jeszcze w miesiącu październiku, miesiącu różańcowym, to też oczywiście uczestniczyłem też w modlitwach różańcowych tej wspólnoty i jak to bywa, no nie od razu zauważyłem coś takiego trudno od razu rzucającego się w oczy, że jakoś no już po pewnym okresie, w następnym roku tak już zaniknęło to modlitwa różańcowa tej wspólnoty, co no, jakoś specjalnie mi się w oczy nie rzuciło, ale dopiero potem no, zaczęło mi się to układać w pewną taką prawidłowość, kiedy właśnie uczestnicząc w życiu tej wspólnoty były te spotkania takie właśnie z zaproszonymi gośćmi i tak, no nie ukrywam, nawet zainteresowaniem słuchałem takich konferencji, wykładów zapraszanych gości z zagranicy. Głównie to, jak pamiętam, byli z Anglii, ale to były osoby, przedstawiciele kościoła anglikańskiego. No i tak po jakimś czasie, znaczy nie ukrywam, że było to dla mnie dość ciekawe, interesujące poznać tam, powiedzmy, punkt widzenia chrześcijan z innych denominacji. Natomiast po jakimś czasie się okazało, wspólnota no, przeżywała taki pewien kryzys, że w konsekwencji skończyło się to no, przejściem tej wspólnoty jako katolickiej, przy parafii katolickiej do właśnie
kościoła protestanckiego.
Kościoła protestanckiego. I jak potem tutaj się dowiedziałem później, to nie był to wyjątek, bo właśnie w tego rodzaju wspólnotach, właśnie jak ta odnowy charyzmatycznej w Duchu Świętym, to było więcej takich przypadków znanych, że na przykład przechodziły, po jakimś czasie występowały grupowo z kościoła katolickiego, przechodząc do, czy na przykład kościoła zielonoświątkowego, czy też anglikańskiego i tutaj właśnie tak dopiero zauważyłem, że no, to są pewne takie zagrożenia na tle takiej, jak tu ksiądz profesor wspomniał, takiej chyba niezdrowej pewnej fascynacji takimi jakimiś no niezwykłymi sytuacjami, zjawiskami, bo co jeszcze tutaj mi zapadło w pamięci, to takie nieznane mi wcześniej, tutaj nieświadomy byłem tego takiego rozróżnienia. Otóż ten podział, cokolwiek sztuczny, na tych wierzących i niewierzących, który jest no, też, wydaje mi się, cokolwiek sztuczny, natomiast tak na prawdziwy podział to przebiega zupełnie inaczej na nawróconych i nienawróconych. To znaczy, że można być praktykującym, a nie nawróconym. I to tutaj no, też dało mi też wiele do myślenia.
Dobrze, tutaj, panie Andrzeju, dziękujemy bardzo. Tak, wiemy, tak, o co to chodzi.
Tak, prosiłbym o
dobrze, wypowiedź. Bardzo dziękujemy. Prosimy księdza profesora o słowo komentarza.
Ta wypowiedź pana Andrzeja pokazuje nam, jak bardzo trzeba roztropności i czujności, żeby nie dać się zwieść. No, mamy tych propozycji bardzo wiele współcześnie, więc tych obliczy, czy jak to nazwać, twarzy duchowości, tych przejawów jest bardzo dużo. Ta oferta jest naprawdę przebogata, więc mamy w czym wybierać, no ale jeszcze raz uczulam, żeby zachować roztropność. Mamy czasami może jakieś takie coś w rodzaju kompleksów, takie odnoszę wrażenie, rozmawiając z różnymi osobami, także ze studentami, trochę jakbyśmy mieli kompleks własnej tożsamości, własnej duchowości chrześcijańskiej. Ileż razy słyszałem, że no, my nie mamy medytacji, medytacja dalekowschodnia, właśnie taka jogistyczna, to jest dopiero medytacja, a my mamy coś znacznie większego, mamy kontemplację. Mamy doświadczenie mistyczne osobowe, podczas gdy dalekowschodnie doświadczenie mistyczne jest bezosobowe, a więc nieosobowe, a więc depersonalizujące. Mamy znacznie więcej. Znane są fakty, że różni mistrzowie, na przykład medytacji dalekowschodnich, sięgają po teksty chrześcijańskie, pisma chociażby Eckharta, Ruysbroecka, Jana od Krzyża. No więc, żeby się nie pokazało to, co mamy w takim takim polskim powiedzeniu, że cudze chwalicie, swego nie znacie, prawda? Jeśli chodzi o te różne oferty różnego rodzaju wspólnot, to myślę, że takim najprostszym kryterium, które każdemu myślącemu chrześcijaninowi da dużo do myślenia i da mu takie poczucie bezpieczeństwa, to będzie zwrócenie uwagi na dwa zasadnicze elementy, dwie takie cechy charakterystyczne, typowe dla naszej duchowości katolickiej. A więc po pierwsze to, co już wspomniałem, czy w tych propozycjach, w tych pouczeniach, konferencjach i tak dalej, czy mówi się o Eucharystii? I druga rzecz, czy jest obecny temat Matki Bożej? To są takie najprostsze dwa kryteria, które pozwolą nam się zorientować, czy jesteśmy we wspólnocie katolickiej de facto, czy w jakiejś nurcie, który może nawet jest i przy parafii, ale niekoniecznie już zachowuje katolicki charakter. Poza tym jeszcze jedna rzecz. Są w adhortacji Jana Pawła II Christi Fideles Laici, znajdujemy bardzo taką syntetyczną propozycję kryteriów eklezjalności tych różnych wspólnot. Jest ich 5 i Jan Paweł II bardzo je precyzyjnie wymienia. Ja prawie, że je dosłownie mogę tu przytoczyć. Najpierw Jan Paweł II zwraca uwagę, że prawdziwie eklezjalnym, będącym w kościele katolickim zrzeszeniem, czy to będzie ruch, wspólnota, grupa, czy jakkolwiek ją nazwiemy, na pierwszym miejscu Jan Paweł II stawia zatroskanie o realizację powołania do świętości. Czy tylko mówi się w takiej wspólnocie na przykład o tym braterstwie, o poczuciu, o tym, że no, bądź sobą, czy jakimś tam rozbudzanie uczuć, cokolwiek by mówiono, ale jeżeli brakuje tego prowadzenia do świętości, no to mamy jasne kryterium, że nie jest to katolickie. Drugie kryterium, które można nazwać ortodoksją, to jest zgodność przekazu, zgodność tego nauczania z depozytem Magisterium Ecclesiae, z tym, czego uczy Kościół. Jeżeli więc w jakiejś wspólnocie pomija się pewne prawdy wiary, które są chociażby w naszym wyznaniu, w credo, albo też się wręcz je neguje, na pewno nie jest to wspólnota już katolicka, choćby tak się nazywała. Trzecie kryterium to jest tak zwane kryterium autentycznej komunii, czyli trwałej i autentycznej jedności z papieżem, biskupem i całym Kościołem. A więc jeżeli jest na przykład krytyka papieża, krytyka biskupa, albo nawet takie no, przemilczanie znaczenia papieża, biskupów, no to powinno być dla nas już wyznacznikiem. Tu jeszcze jest jeden moment posłuszeństwa doktrynalnego i takiego posłuszeństwa, nazwijmy to dyscyplinarnego, w stosunku do papieża i biskupów. Jeżeli dana wspólnota nie respektuje na przykład rozporządzeń Stolicy Apostolskiej, dokumentów Kościoła, które pewne rzeczy jasno określają, nie respektuje albo wręcz kontestuje zalecenia biskupów, no to nie mamy wątpliwości. Czwarte kryterium to jest zgodność z apostolskim celem Kościoła, czyli tak zwana ortopraksja, a więc działanie w duchu Kościoła, a nie obok czy wbrew Kościołowi. Bo może się zdarzyć na przykład, że dana wspólnota wprawdzie korzysta z parafii, z pomieszczeń, z Kościoła, ale realizuje swoją jakąś praktykę, swoje jakieś zadania, nie interesując się tym, czym żyje parafia, czym żyje Kościół. Takie chyba najbardziej wymowne jest, kiedy na przykład mamy Wigilię Paschalną, kluczowe wydarzenie w życiu parafii. Parafia bowiem, jak pisze Jan Paweł II, to wspólnota zdolna do sprawowania Eucharystii, a więc wydarzenie najważniejsze w całym roku liturgicznym, kiedy cała parafia powinna się zgromadzić na Wigilię Paschalną, tymczasem jakaś wspólnota celebruje swoją, lepszą, taką swoją Wigilię Paschalną, taką naszą. No to nie jest duch Kościoła. to jest ten moment, kiedy no, szczególnie powinniśmy być w jedności. Jeżeli dana wspólnota rzeczywiście ma taką lepszą, powiedzmy, od względem nawet tej oprawy liturgicznej Wigilię Paschalną, no to niech się włączy w przeżycie, niech pomoże innym głębiej przeżywać, a nie izolować się. I piąte kryterium, to tylko jako jeden z wielu przykładów, piąte kryterium tej eklezjalności danego zrzeszenia to zaangażowana obecność w ludzkiej społeczności, będąca służbą na rzecz pełnej godności człowieka. Niemal dosłownie tak to wyraża Jan Paweł II. Zauważmy ciekawą klamrę. Na pierwszym miejscu Jan Paweł II stawia troskę o realizację powołania do świętości, a piąte kryterium domaga się zaangażowania w ludzką społeczność, w sprawy doczesne. Czyli widzimy, że musi być ta zachowana równowaga, więc nie uciekanie od świata, od spraw doczesnych. My się nie mieszamy do polityki, nie angażujemy się w żadne sprawy społeczne, nikomu nie chcemy się narazić, bo my jesteśmy tylko dla spraw duchowych. No takie podejście byłoby z gruntu fałszywe i na pewno byłoby znakiem jakiegoś defektu tej jedności z Kościołem.
Bardzo dziękuję. Odbieramy kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże księdzu profesorowi i księdzu prowadzącemu.
Szczęść Boże.
No, każde słowo na wagę złota. Ja zawsze czekałam na te wieczorne pogadanki na temat teologii duchowości.
A kto te słowa mówi? Proszę się przedstawić. Aha.
Lucylla z Krakowa.
Witamy.
No i dzisiaj też każde słowo, no i właściwie to, co dziś usłyszałam, sprowokowało mi właśnie do tego telefonu o tych poszukiwaniach duchowości, bo ostatnio miałam, no nie za miłe, 3 rozmowy, no z ludźmi, którzy odeszli, którzy, no od kościoła, wielcy ateiści, albo, ale jakie uzasadnienie? No, że tutaj zdobywanie, uczenie dzieci, pozycji w życiu, zdobywanie wiedzy, wszystko, tylko niewiara. Ale ja tym ludziom powiedziałam, bo to kolega mój ze studiów, a przecież ile lat temu, ja mam 75 lat, ale powiedziałam mu jedno zdanie tylko i cisza zapadła, przestali ze swoją żoną mnie zaczepiać. To są ludzie niepokoju, tacy ludzie niewierzący, sami nie wiedzą, co chcą, miotają się, udają zadowolonych, a nie są, bo znam takich ludzi. Ja nie odcinam się od nich, bo mi ich szkoda. Ale tym powiedziałam tak, dla mnie wy jesteście dziećmi Bożymi, bo przecież oboje jesteście ochrzczeni. Zatkało ich, skończyła się dyskusja. Drugi przykład. Kobieta w średnim wieku z zagranicy, w obcym języku z nią rozmawiam, więc ona, trudne konkursy, ksiądz profesor może się orientuje, żeby w szkolnictwie być tam we Włoszech, to trzeba no, trudne konkursy pozdawać, stanowisko jest, ale spokoju nie ma. I mi mówi nieraz tak, ja wierzę w mojego ducha, ja jestem wolna. Ja mówię, a co ty do mnie mówisz? To na czym ta twoja wiara w twojego ducha polega, jeżeli ty ciągle psychiatra, terapeuta, nie radzisz sobie ze swoimi emocjami. No to czym jest ten twój duch? Wytłumacz mi. No to potem zeszła od tego uzasadniania mi swojej niewiary, chociaż o wierze z nią nie rozmawiam, bo to trzeba bardzo delikatnie z takimi ludźmi. Ksiądz profesor jest moim duchem. Ksiądz profesor z uczelni, który rzeczywiście poprowadził ją tak zawodowo i dużo ją wsparł po śmierci ojca, ale jest moim duchem. A ja do tej osoby, tak, tam miałam, jesteście dziećmi Bożymi, bo jesteście ochrzczeni i skończyli głupią dyskusję. Przyszli zresztą do nas z okazji świąt Bożego Narodzenia. Tej drugiej powiedziałam tak, a ja za ciebie się modlę, żebyś ty odzyskała wiarę, bo oczywiście, że to byłam rodzice wierzący, ona też, no ale wywróciło się w głowie. A na koniec tej rozmowy mi powiedziała tak, ja ci zazdroszczę twojej wiary. O, to sobie pomyślałam, już się coś obudziło. Czyli jakiś sukces był. Tam uzyskałam ciszę, koniec szarpaniny mnie, o kościół, o wiarę. Oczywiście złe gadanie na kapłanów, na to w ogóle to od razu trzeba powiedzieć, nie wiesz nic, nie wypowiadaj się, do kościoła nie chodzisz. I trzecia osoba przypadkowa. To najbardziej mnie zdenerwowała, bo ta osoba do mnie dzwoniła w sprawach takich handlowych, sprzedaży jakichś leków, dbać o zdrowie, a ja jej mówię, a wie pani co, no to może lepiej nam mszę świętą iść i pomodlić się, poprosić o to zdrowie. Jak się rozsierdziła, jak zaczęła ze mną walczyć, a ja jej wtedy powiedziałam tak, proszę pani, samo zło w pani jest. No bo oczywiście kapłani źli, kościół zły. Kiedyś byłam głęboko wierząca, mi mówi, tak przypadkowo z tej handlowej rozmowy przeszło na taki temat. Bo jej źle z tym wszystkim jest i ona gdzieś to musiała wyładować. I zobaczyła ofiarę we mnie, na której się wyżyje. Głęboko wierząca, ja mówię, no głęboko wierząca to pani na pewno nie była, bo by pani nie była w takim miejscu, w jakim pani jest. A skąd w pani tyle nienawiści? A na koniec jej powiedziałam i też skończyła ze mną dyskutować. Trzeba znaleźć metodę na takich ludzi i to przychodzi do głowy takie coś spokojnie. Ale jej powiedziałam w ten sposób. Proszę pani, samo zło, kapłani, kościół, a pani w życiu nie zrobiła nigdy nic złego? A co Chrystus powiedział? Kto jest bezwinny, niech rzuci pierwszy kamieniem. Tak się uspokoiła, czyli trzeba umieć takim ludziom odpowiedzieć. A w sumie to ja się za takich ludzi modlę, mi jest ich żal, no bo no, potwornie zagubieni. Ja wierzę w mojego ducha, no jak można coś takiego powiedzieć? No w ogóle no, nie ma Chrystusa, nie, no, to jest bardzo przykre. Ale oni kończą u psychiatrów, u psychologów, w alkoholizmie, no po prostu albo w straszliwym materializmie pogoni, więcej, lepiej. Biedni ludzie to są, proszę księdza profesora i proszę księdza prowadzącego. No tyle chciałam powiedzieć, a jeszcze dziś się jeszcze bardziej ubogaciłam po tej audycji, bo po prostu ksiądz profesor zawsze no, dawał mi siłę po tych swoich audycjach, a dzisiejsza to jeszcze większa siła. I dziękuję bardzo z całego serca.
Bóg zapłać, pani Lucyllo, my również bardzo serdecznie dziękujemy za tę wytrwałość, to przede wszystkim oczekiwania przy telefonie, ale też za te świadectwa. Bóg zapłać, wszystkiego dobrego i prosimy księdza profesora.
Bardzo trafnie pani zauważyła, że trzeba nam rozróżniać duchy. To przecież mamy na kartach Pisma Świętego. Rozróżniajcie duchy. To nie znaczy, że jeżeli mówimy o duchowości, to każdy duch jest dobry i nie ma znaczenia, jaki duch działa. Duchowość może mieć różne oblicza. Może być także duchowość satanistyczna. Czyli to zwrócenie człowieka ku czemuś, co jest poza nim, przedmiotem tego zwrócenia się może być fascynacja właśnie bliżej nieokreślonymi duchami, a w istocie się okazuje, że to są duchy złe, to są demony. Więc musimy tutaj badać duchy. Jednym z tych kryteriów, o których tu pani wspomniała, jest właśnie to, czy taki duch przynosi nam pokój, czy właśnie niepokój, lęk. Duch Boży jest duchem pokoju. Pan Jezus mówi, pokój mój wam daje. Nie taki, jaki daje świat. Ja wam daję pokój. Działanie Ducha Bożego zawsze przynosi błogosławione owoce, które mamy wymienione chociażby w liście do Galatów, więc to jest miłość, radość, pokój, cierpliwość i wiele, wiele innych. To są te kryteria, które pozwalają nam rozróżniać, z jakim duchem mamy do czynienia, co na nas oddziałuje, na jaką rzeczywistość się otwieramy.
Ja mam, księże profesorze, jeszcze tak właśnie wracając do tego, o czym pani mówiła, pani Lucyllo też mówiła, właśnie kwestię tego porównania. Kiedyś nie była potrzeba, nie było takiej potrzeby właśnie psychologów, psychoanalityków i tak dalej. Czy to rzeczywiście jest przejaw tego, że kiedyś człowiek bardziej zwrócony ku Panu Bogu był w stanie Jemu wszystko ofiarować i też w pewnym sensie sobie pewne rzeczy wytłumaczyć, a dziś nie potrafi, bo jest daleko od Pana Boga i dlatego się sypie? Czy po prostu taki jest teraz, nie chcę mówić trend, ale taki jest znak czasu?
Myślę, że to jest jedno i drugie. Obserwujemy pewnego rodzaju modę na psychologię. Psychologia wypracowała sobie, żeby nie powiedzieć, wywalczyła sobie bardzo ważną pozycję w życiu społecznym. Myślę, że czasem przeceniamy rolę psychologów. No zauważmy, że kiedyś było tak, że kapłani wozili ze sobą oleje święte na wypadku drogowego, żeby namaścić człowieka, przygotować go na wieczność. No w tej chwili, jeżeli się coś stanie człowiekowi, to na przykład wypadek drogowy, to się wzywa psychologa najpierw, a nie duszpasterza. Trochę to jest niepokojące. Z każdą rzeczą biegniemy do psychologa, no bo to jest trendy, bo tak trzeba. Natomiast to jest z jednej strony taka moda, z drugiej strony może takie zbytnie zaufanie w psychologię, z całym szacunkiem dla tej nauki, no ale ona ma swoje określone kompetencje i swoje zakresy. Psycholog jedynie może stwierdzić to, co się, te przebiegi psychiczne, które się dzieją w nas, natomiast no nie ma do końca kompetencji wchodzenia w sferę doświadczenia duchowego, doświadczenia relacji z Bogiem. Więc to jest to. A więc pewien trend, ale z drugiej strony rzeczywiście człowiek, który stracił kontakt z Bogiem, jest samotny, jest bezbronny i szuka pomocy. No tę pomoc mu oferuje psycholog. Więc chyba trzeba właśnie powrócić do początku. Tak jak to jest, mnie się zawsze podoba ten tekst z Apokalipsy, z listów do kościołów w Azji, gdzie tam jest właśnie takie: wróć do pierwszej miłości, wróć do Boga, wróć do Chrystusa.
Bardzo gorąco dziękuję. Odbieramy kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, mówię Elżbieta z Lublina.
Witam.
Proszę księdza, nie wiem jaka jest moja wiara, nie wiem jaka jest moja duchowość, na pewno bardzo marna. Chyba dopiero zaczynam się uczyć tego, ale chciałam powiedzieć w nawiązaniu do tej pani, która przede mną mówiła o doświadczeniu rozmowy czy spotkania z ludźmi na ulicy przypadkowych, którzy przeklinają. Czasami zwracam uwagę, mówię, jak jesteś, czasami to jest młody człowiek, coś jakiegoś pozytywnego, coś staram się zauważyć w nim, mówię, jaki masz piękne oczy, czy jaki jesteś ładny, czy przystojny, czy to coś prawdziwego, wtedy on patrzy. Ja mówię, jesteś takim pięknym człowiekiem, ale dlaczego tak brzydko mówisz? Rano możesz pochwalić Boga. No i wiele razy mi się zdarzyło, oj, przepraszam. No, kilka razy mi się zdarzyło, że jeszcze większy stek obelg powiedział, ale zawsze, za każdym razem, kiedy nawet nie reagowałam na to, bo nie było okazji na to, żeby reagować, czy sposobu, za tego człowieka po prostu się modliłam. Mhm. Moja modlitwa, taka modlitwa serca, taka westchnienie do Maryi właśnie. Maryjo, przecież to Twoje dziecko. Za to Twoje dziecko Twój Syn umarł na krzyżu, przelał swoją najświętszą krew i zawsze mówię zdrowaś Maryjo na godzinę Jego śmierci. Wiele razy to mi się już powtarzało w życiu i myślę, że tym mogłabym się podzielić, żeby inni na przykład nie mogąc zareagować, nie możemy rozmawiać z tą osobą czy tłumaczyć mu, ale ta modlitwa, tak jak Maria Sima, bo ja lubię dużo tych książek czytać, powiedziała, kiedyś spotkała właśnie człowieka, była młodą dziewczyną i spotkała w pociągu człowieka dorosłego, któremu zwróciła uwagę, który jej tam odburknął, ale ona się za niego pomodliła. I wtedy, kiedy po latach ten człowiek przyszedł do niej i podziękował, mówi: dziękuję Ci, bo Twoje zdrowaś Maryjo uratowało mnie od piekła. Więc może to nasze jedno zdrowaś Maryjo, powiedziane przed, wymodlone, powiedziane sercem, za człowieka nieznanego. Może temu człowiekowi otworzę drogę do nieba.
Pani Elżbieto, bardzo dziękujemy za to świadectwo i za ten telefon też. Prosimy księdza profesora o słowo komentarza.
Powiedziała coś, pani coś bardzo, bardzo ważnego. Coś, czego nam bardzo potrzeba właśnie. Niestety mamy do czynienia z potężną wulgaryzacją życia. Ta wulgarność stała się nawet pewnym stylem bycia celebrytów, no już nie mówiąc o innych osobach. No niestety piękny język ludzki, w którym człowiek wypowiada siebie, został niestety bardzo sprofanowany. Ośmieliłbym się nawet powiedzieć, że wulgarność w języku jest w jakimś sensie negowaniem naszego patriotyzmu. To jest brak miłości do dziedzictwa, jakim jest język. Niestety też z tą wulgarnością wiąże się no, jakiś stan duchowy. To, co święty Jakub powiada, z obfitości serca mówią usta. Jeżeli na ustach jest wulgarność, no to znaczy, że i w sercu jest jakiś nieporządek, jakiś bałagan. I to ufam, że wielu z tych ludzi, którzy posługują się wulgarnym językiem, czyni to z jakiejś głupoty albo z przyzwyczajenia, ale niestety też nierzadko bywa tak, że ta wulgarność wiąże się ze złorzeczeniem, z wypowiadaniem złorzeczeń, życzeniem zła drugiemu, co jest karygodne i co jest straszne. O ile błogosławieństwo, słowa błogosławieństwa, to jest oddawanie człowieka w Bożą opiekę, to złorzeczenie, mówienie komuś, żeby cię tam diabli i tak dalej, żeby ci tam się coś stało, no to jest oddawaniem człowieka w moce złego. To stajemy się współpracownikami złego ducha. To jest coś strasznego. Pamiętajmy, że z każdego słowa przed Bogiem będziemy musieli zdać rachunek. Myślę, że takim dobrym, takim antidotum na tą wulgarność, tak jak pani powiedziała, właśnie jest modlitwa wstawiennicza, nawet taka dyskretna za tych ludzi, ale też i mając świadomość wulgarności naszego języka, dobrze byłoby ten nasz język oczyszczać częstym przyzywaniem, rozważaniem, kontemplowaniem imienia Jezus. Czy to w litanii do imienia Jezus, czy bardzo rozpowszechnioną i stając w kościele wschodnim i coraz częściej podejmowaną także w środowiskach katolickich modlitwą jezusową, która oczyszcza naszego ducha, właśnie oczyszcza nasz język i też przywołuje moc imienia Jezusa, błogosławienie w imię Jezusa. Często warto byłoby nawet dyskretnie błogosławić ludzi, z którymi mamy do czynienia, w imię Jezusa. To jest właśnie to, co przynosi błogosławione owoce i dopiero może kiedyś w niebie, tak jak tu pani powiedziała, powołując się na te pisma Simmy, dopiero może kiedyś w niebie zobaczymy, ile dobra sprawiliśmy przez takie błogosławienie i też sami może zobaczymy, ile dobra nas spotkało, dlatego że ktoś nam błogosławił, choć o tym nie wiemy.
Bardzo dziękuję. Odbieramy kolejny telefon. Halo, Radio Maria.
Halo.
Tak? Szczęść Boże, któż się do nas dodzwonił?
Mówi Mirosława z Warszawy.
Witamy.
Ja chciałam tutaj właśnie poruszyć temat wspólnot neokatechumenalnych. Co ksiądz właśnie o tym myśli? Bo ja spotykam się z różnymi takimi opiniami na ten temat, że nie wiem, że to jest sekta. No różnie właśnie też tam wygląda Eucharystia. Ja jestem w tej wspólnocie, już jestem bardzo długo w tej wspólnocie. Chodzi właśnie też, jak tutaj ksiądz wspomniał o to, chociażby Wigilię Paschalną, że nie zawsze to ta Wigilia jest w kościele, że gdzieś właśnie, żeby właśnie nie jest celebrowana w kościele, gdzieś ona jest celebrowana, no szuka się jakiegoś większego pomieszczenia tam, żeby właśnie mogło się zmieścić to zgromadzenie. I to mnie tak bardzo właśnie zaniepokoiło i właśnie bym proszę właśnie na ten temat się wypowiedzieć wspólnot neokonwencjonalnych.
Pani Mirosławo, bardzo gorąco dziękujemy za to pytanie, za też to podzielenie się i prosimy księdza profesora o słowo.
Ja już wspominałem o tych kryteriach eklezjalności, które podaje Jan Paweł II. Podobne kryteria eklezjalności niebawem zostaną podane do publicznej wiadomości. Zostały bowiem opracowane przez Komisję Nauki Wiary przy Konferencji Episkopatu Polski. One pewnie niebawem zostaną udostępnione jako pewnego rodzaju taki przewodnik dla różnego rodzaju zrzeszeń. Myślę, że będzie to bardzo pożyteczne. Natomiast może niekoniecznie należałoby tutaj mówić o tej konkretnej wspólnocie, ale o temu podobnych. Oczywiście one mają aprobatę Kościoła, aprobatę czasową. Problem polega często na tym, że to, co jest możliwe i dopuszczalne w małej wspólnocie jako element formacyjny, traktowane bywa jako reguła, jako zasada, jako pewien styl, jako model życia całego Kościoła. Więc następuje pewnego rodzaju przesunięcie akcentów. To trochę tak, jakbyśmy z Kościoła próbowali wejść do kaplicy. To Kościół jest tutaj podmiotem. Musimy pamiętać o tym, że my jesteśmy w Kościele i należymy do Kościoła i wierzymy w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Natomiast nie mówimy, że wierzę w taką czy inną grupę, taką czy inną wspólnotę. Wierzę w Kościół. Dana wspólnota jest tylko częścią Kościoła i tak jak powiedziałem, dla pewnych osób taka wspólnota będzie bardzo skuteczną drogą pogłębienia wiary, pod warunkiem, że zachowuje te reguły jedności z Kościołem. Dla innych natomiast ten styl, ta droga nie będzie właściwa. No tak jak w leczeniu. To, że jedno lekarstwo komuś pomogło, nie znaczy, że na pewno pomoże komuś innemu. Komuś innemu może to zaszkodzić. Więc każdy musi tutaj rozeznać w swoim sercu i szukać roztropnie. Poza tym ważną jest też rzeczą, żeby takim wspólnotom asystowali, bądź też przewodniczyli, w zależności od tego, jaka jest struktura, jaka jest natura, roztropni, dobrze przygotowani kapłani, którzy jako pasterze będą czuwać nad jednością, nad ortodoksją, ortopraksją i tym celem, jakim jest dążenie do świętości danej wspólnoty. To pasterz ma prowadzić trzodę, a nie trzoda pasterza. Więc to jest ta zasada. To nie może być tak, że to wspólnota daje kapłanowi, prezbiterowi przywilej sprawowania Eucharystii. To jest właśnie, to może być, mają tu na myśli inne zupełnie wspólnoty, pewien przejaw protestantyzmu, kiedy to wspólnota niejako upoważnia kapłana do przewodniczenia. Nie, my mamy kapłaństwo chrystusowe. Chrystus nam nadał to kapłaństwo i nikt tego kapłaństwa nam nie nadaje poza Chrystusem. My mamy jako kapłani być przewodnikami ludu Bożego. To my mamy prowadzić ludzi do Boga, a nie odwrotnie. Następuje jakieś takie niebezpieczne zjawisko i to jest jedna z tych twarzy współczesnej duchowości. Następuje takie odwrócenie porządku, że następuje sekularyzacja kapłanów i klerykalizacja laikatu. Więc świeccy próbują wchodzić w rolę kapłanów, podczas gdy kapłani nierzadko, nie chcę tu generalizować, ale zdarza się często właśnie w różnego rodzaju wspólnotach, że kapłani zaczynają rezygnować ze swoich prerogatyw na rzecz bycia właśnie takim kolegą, kumplem, podczas gdy on ma być pasterzem. No może tyle.
Bardzo dziękuję. Też może to wynikać, znaczy jakby to być potwierdzeniem jednak autentyczności jest fakt, że wspólnoty neokatechumenalne są jednak płodne, jeżeli chodzi o chociażby powołania kapłańskie czy zakonne.
Tak, to prawda.
Dają rodziny, tak, więc to jest
ale pod warunkiem, że są dobrze i mądrze prowadzone, tak jak zresztą każda inna wspólnota. I mają tę świadomość, że jesteśmy w Kościele, nie jesteśmy dla siebie, i Kościół nie jest dla nas, to my jesteśmy dla Kościoła.
A styl też jednak, jakby nie patrzeć, jest przeszczepiony w cudzysłowie z kraju gorącego temperamentem i klimatem, więc też myślę, wydaje, że troszeczkę ta mentalność też
to, co nas
nam
może
odbiega
razić, to jest właśnie to, że całe to dzieło zrodziło się w innym kontekście i miało u początków innych adresatów, ludzi zupełnie zmarginalizowanych, więc to, co może nas trochę razić, to że te metody, które są dobre dla środowisk zmarginalizowanych gdzieś tam właśnie ze slumsów, nie zawsze będą skuteczne i owocne w odniesieniu do ludzi, którzy żyją wiarą, są zaangażowani. I czasem tu jest ten zgrzyt, że do takich wspólnot przychodzą ludzie uformowani i teraz nagle następuje totalny reset i my teraz z siebie zrobimy chrześcijanina. Wtedy może być problem. Mhm.
Bardzo dziękuję. Odbieramy kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Któż się do nas dodzwonił?
Bartłomiej Wielkopolska.
Witamy.
To ja bym chciał może odnieść się do któregoś z poprzednich telefonów, znaczy generalnie poruszyć kilka wątków.
Prosimy tylko tak zwięźle, bo mamy 10 minut jedynie.
Aha, no to postaram się zwięźle. Odnośnie tego, co odnośnie tej wiedzy, ktoś właśnie mówił, to znaczy chodzi mi o to, że wszystko, czego się dowiemy, może nie wszystko, ale, bo tak jak ksiądz powiedział, trzeba rozeznawać duchy, ale ta prawidłowa wiedza to pochodzi od Boga, więc jeżeli nawet mi coś przyjdzie do głowy i teraz przykładowo ja podzielę się jakąś swoją refleksją, to jeżeli ona jest od Boga, to ona jest od Boga, a nie wynika z jakichś moich, z jakiejś mojej mocy poznawczej. No od czasu do czasu tak czasami się zastanawiam, dlaczego urodziłem się w Polsce i dlaczego urodziłem się w takim wieku, a nie innym. Też czasami są, każdego z nas spotykają jakieś zbiegi okoliczności, nam się wydaje, a potem nam się to jak układa, układa się jak klocki w jakąś budowlę. Przez te kilka lat właśnie nawrócenia tak widzę po sobie. Też widzę po sobie, że właśnie Pan Bóg w moim przypadku przynajmniej przez jakieś moje ułomności, słabości po to mi je dał, bo gdybym był pewnie silny, to bym nie potrzebował Pana Boga, a dzięki tym jakimś tam moim ułomnościom, słabościom, z którymi muszę walczyć, czy powinienem walczyć, to może coś z tego dobrego wyniknąć. Taki konkretny przykład odnośnie sakramentu, bo przyjąłem sakrament małżeństwa kilka lat temu i mam też kierownika duchowego, o którego się nie modliłem. Powiedzmy, że dostałem, nie wiem, w jakimś po prostu pakiecie z nawróceniem od Pana Boga, to wiem, że spowiedź, to też chyba ojciec Gabriela mówił, że jest takim najsilniejszym oczyszczaczem. Znaczy on to trochę inaczej określił, ale tak jest. Jeżeli ja na przykład mam, im dalej jestem od spowiedzi, tym większe mam pokusy, tym one są silniejsze i po prostu wiem, że mógłbym zdradzić moją żonę prędzej czy później, także muszę pilnować spowiedzi bardzo. I się pilnować i wiem, że bez spowiedzi nie dałbym rady i też kiedyś dużo martwiłem się, znaczy dużo więcej się martwiłem o przyszłość, co to będzie. Teraz dzięki mojemu właśnie też poprzez to kierownictwo duchowe mam nadzieję pogłębianie mojej wiary, to też wiem, tak zdaję sobie sprawę, że to, co mogę, to staram się jakoś tam robić, a to, co nie zależy ode mnie, to nie zależy. Mhm. Tak, konkretny przykład, na przykład odnośnie inflacji, tak, jeżeli ja jestem żywicielem rodziny, tylko, no to, to nie mam się po prostu czym, jakby no, no przejmować się, bo i tak ode mnie to, to nie zależy. A resztę jakby zawierzam Panu Bogu i chyba na tym też właśnie polega to Jezu, ufam Tobie. I też był temat osób, bo mam takiego współpracownika, no, z którym nie, no, nie żyję dobrze i właśnie jak zacząłem się za niego modlić, to też dostałem takie umocnienie dostałem, tak, w takich różnych sytuacjach, gdzie nerwy, no, puszczałem taką większą cierpliwość. I też na pewno jestem odważniejszy niż kiedyś byłem, i to wiem, że to wszystko nie pochodzi z jakiejś tam mojej pracy, tylko właśnie no, jakoś tam właśnie mam nadzieję, no, ze zbliżania się do Pana Boga, no i uczenia się tej pokory. Jestem też zawierzony Panu Jezusowi przez ręce Maryi. Jeżeli chodzi o moją duchowość, to Święta Maryja i Święty Józef. W ich stronę mam taki pociąg duży. A odnośnie jeszcze takich ludzi, którzy bluzgają na kościół...
Panie Bartłomieju, to już, że tak powiem, zaprzestaniemy. Bardzo dziękujemy za ten telefon, bardzo dziękujemy za to świadectwo. Gorąco i serdecznie pozdrawiamy i prosimy księdza profesora o słowo komentarza.
Na początku swojej wypowiedzi pan powiedział takie zdanie, które mnie troszkę zaniepokoiło, że jeżeli pan ma jakąś myśl od Boga, to ona jest na pewno od Boga. Tylko ja bym postawił pytania, skąd ta pewność, że jest od Boga? To, co nam się gdzieś tam rodzi w świadomości, nie zawsze musi być od Boga. Różne złe myśli też podsuwa nam zły duch, ale też i te różne myśli rodzą się z naszego serca. Więc trzeba zachować tutaj dużą taką ostrożność. To jest jeden z przejawów właśnie tej tendencji we współczesnej duchowości, takiego subiektywizmu. Pan mi powiedział, duch mi objawił, ja to czuję, to tak jest na pewno. Trzeba więcej tutaj pokory, więcej takiej ostrożności, powściągliwości, tego badania duchów, zastanawiania się, czy na pewno ta myśl od Boga pochodzi. Takiej pewności uczymy się, studiując Pismo Święte, ale nie według własnego widzimisię, że wybieram sobie to, co mi pasuje, albo sobie interpretuję tak, jak chcę. Papież Benedykt XVI w adhortacji Verbum Domini przypomina, że mamy czytać Pismo Święte w duchu Kościoła, w zgodzie z Kościołem, bo to Kościół jest depozytariuszem i urzędowym interpretatorem z objawienia Bożego zawartego w Piśmie Świętym. A więc nie możemy tak sobie po swojemu odczytywać Pisma Świętego, jak nam się chce, tylko zawsze musimy pytać, jak Kościół uczy, jak Kościół nam pokazuje, jak rozumieć Słowo Boże. Ufajmy ludziom, którzy kawał swojego życia poświęcili na studia biblijne, bardzo trudne, studiowanie języków, żeby rozumieć sens tego przekazu. Też ważne jest to, żeby nie popełniać takiego błędu ahistorycyzmu, czyli odczytywania tego, co miało miejsce przed 2000 lat w kluczu współczesnych wydarzeń, że przykładamy kalkę naszych doświadczeń, naszych przeżyć, sądząc, że ludzie sprzed 2000 lat dokładnie czuli, myśleli i robili to, co my robimy i tak dalej. Więc tutaj więcej takiej powściągliwości, abyśmy nie przypisywali wszystkiego, co się rodzi gdzieś tam w naszych myślach, w naszym sercu, Panu Bogu, pamiętając, że zły duch często wykorzystuje takie sytuacje. Więcej takiej ostrożności, żeby się nie dać zwieść.
I odbierzemy jeszcze jeden telefon. Halo, Radio Maryja.
Dobry wieczór, szczęść Boże, mówię Robert z Poznania. Powiem krótko. coś słyszałem o neokach, które macie. Chodzi o to, że zawsze miałem pewną nieufność, słyszałem różne opinie, a kiedyś to się i takie wątpliwości zawsze miałem. Po co jeszcze jakiś dziwoląg, żeby ktoś wracał do wiary? I co mi się potwierdziło, po spowiedzi, jeździłem na fragmencie tej mszy, oni podczas mszy, tak jak my klękamy, w ogóle nie klękali i to mi pachnie jakimś uszkodzeniem. Ponieważ jeśli ktoś ma uszkodzenie psychiczne, powiem, i to może również skutkować na przyszłość bardzo źle i chodzi o to, że po co, jeśli ktoś ma wrócić do wiary, po co ma nie klękać na imię Pana Boga podczas przeistoczenia w kościele. Mi się wydaje, że to jest takie kłanianie się pewnym jakimś uszkodzeniem, także trzeba uważać na to bardzo. Szczęść Boże.
Panie Robercie, szczęść Boże, bardzo dziękujemy. Nie będziemy oceniać, nie będziemy gdzieś tam się do tego odnosić. Natomiast ja mam jeszcze przy końcu, księże, profesorze, pytanie dotyczące tego, co też się gdzieś, myślę, że od razu pojawia, bo słowo duchowość kojarzy też nam się wielokrotnie z takimi przymiotnikami jak duchowość ignacjańska, duchowość karmelitańska, duchowość redemptorystowska i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli moglibyśmy jeszcze tego tematu dotknąć, to na jakiej zasadzie polega właśnie to rozróżnienie, żebyśmy się potrafili też w tym odnaleźć?
Duchowość chrześcijańska jest jedna. Natomiast znajduje ona wyraz w określonych szkołach duchowości, czyli o szkole duchowości możemy mówić wówczas, gdy mamy konkretnego fundatora, którego doświadczenie duchowe zostało potwierdzone przez Kościół, szczególnie w akcie beatyfikacji czy kanonizacji, dlatego trudno mówić o szkole duchowości kogoś, kto żyje. On musi umrzeć, Kościół musi ocenić jego życie. Więc po pierwsze założyciel szkoły, po drugie naśladowcy, czyli jakieś grono uczniów, którzy tę doktrynę, to doświadczenie założyciela kontynuują. Po trzecie oryginalna doktryna, zwłaszcza ascetyczna, pokazująca pewien inny czy nowy, specyficzny sposób dla danej wspólnoty realizowania chrześcijańskiego powołania do świętości. To takie trzy zasadnicze rzeczy, które pokazują nam tę pewną kolorystykę tej duchowości. No to jest, można by to tak porównać, jak mamy prądy w rzece. Jest rzeka, a w tej rzece te prądy to jest ta sama woda, tylko ona inaczej wiruje w zależności od podłoża, od sytuacji. Coś podobnego jest właśnie w jednej duchowości chrześcijańskiej, która wyraża się na wiele specyficznych sposobów, odpowiednio do szkół, do środowisk, do uwarunkowań, czy to historycznych. Wtedy mówimy na przykład o duchowości, załóżmy, średniowiecza, duchowości renesansowej, czy tam powiedzmy nowożytnej. Jeżeli bierzemy pod uwagę te aspekty na przykład praktyk ascetycznych, no to możemy mówić wtedy na przykład o duchowości maryjnej, duchowości eucharystycznej czy duchowości pasyjnej, w zależności od tego, na co jest bardziej kładziony akcent. Jeżeli mamy na względzie te szkoły duchowości, no to będziemy mówili wtedy odpowiednio do tych właśnie wielkich rodzin zakonnych, które pielęgnowały pewne, czy kładły, inaczej rozkładały się akcenty. Ale generalnie, jeszcze raz podkreślam, mówimy o jednej duchowości chrześcijańskiej, w której, jak to właśnie pięknie jest powiedziane w Piśmie Świętym, wydobywamy te rzeczy stare i nowe i komponujemy je w taki sposób, że one inaczej się prezentują. To jest tak jak diament, który wydobywamy i oglądamy go. Ten sam diament inaczej będzie wyglądał w świetle albo pod innym kątem, ale to jest ciągle ten sam diament. Więc to jest ta sama duchowość, tylko inaczej postrzegana, z innym rozłożeniem akcentów.
Bardzo gorąco i serdecznie dziękuję. Współczesne oblicza duchowości to był temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych, a naszym gościem był ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, teolog, kierownik Katedry Duchowości Systematycznej i Praktycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Księże profesorze, żeby tradycji stało się zadość, pozdrowienia.
Pozdrawiam wszystkich tych, którzy przez 20 lat śledzili moje audycje Dukinaltum. No nie chciałbym tutaj publicznie zobowiązywać się, bo takie zobowiązania potem wiążą. Niemniej jednak pomyślę o tym, co mówił ojciec dyrektor na początku. Cieszę się, że to było pożyteczne dla ludzi i taki był też mój zamysł. To nie jest jakieś promowanie siebie czy gwiazdorzenie, ale po prostu w ten sposób ja rozumiem swoją służbę. Skoro dane mi było troszkę wiedzy pozyskać w tym zakresie, więc tą wiedzą się dzieliłem i cieszę się, że przyniosło to jakieś dobre owoce, przynajmniej niektórym ludziom. I tych wszystkich cierpliwych słuchaczy i widzów serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiam moich bliskich, pozdrawiam też i całą społeczność akademicką, moich studentów, do których jutro muszę dotrzeć, bo właśnie mamy zajęcia też z duchowości. To młodzi ludzie, którzy są bardzo chłonni, bardzo ciekawi tych rzeczy. I to jest piękne, że właśnie studiują teologię przede wszystkim po to, aby sami budować na mocnych podstawach prawdy objawionej i tych właśnie młodych ludzi ambitnych, odpowiedzialnych za swoje życie duchowe serdecznie pozdrawiam.
Bóg zapłać bardzo gorąco i serdecznie. Dziękujemy.